Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W studiu naszym witamy gości i ojca dyrektora.
Bardzo. Ale może gości to...
Pierwszych, oczywiście.
Ale oczywiście zaczynamy zawsze od damy, bo my jesteśmy za kulturą łacińską, a nie genderem. Prawda? Nie, to gender to lewica przecież.
Czyli witamy...
No, ale prezydent podpisał to gender, czyli on jest lewica.
Całkowita lewica.
No nie, tak, tak, bo to jest oczywiście... podpisał tą konwencję,
tak zwana konwencja antyprzemocowa.
Ale to jest orwellowska mowa. Tak. Ona jest tak przeciw przemocy, jak ja jestem chirurgiem.
Plastycznym.
Ta konwencja...
Plastyczny.
Ojcze, to nie...
Społecznym.
A to się odezwał, to czym może przywitamy? Pani poseł Małgorzata Sadurska.
Witam serdecznie.
I oczywiście
Boże.
Pozdrawiamy miejscowość.
Pozdrawiamy Lubelszczyznę, powiat puławski.
Tak jest. A tam też innych posłów.
Ale
tam
to rzeczywiście.
Pani poseł...
Kruk, Masłowska.
Masłowska, Kruk, tak. Jeszcze ktoś jest?
Poseł Sprawka, poseł Michałkiewicz, poseł Stawiarski, jest nas tam.
To nie znam, ale...
Pani poseł Mazurek.
To z drugiego okręgu,
Mazurek, tak. Ale pani poseł... Pani Kruk i pani poseł Masłowska, tak? Pani doktor. No i jest pan poseł oczywiście Andrzej Jaworski, który również organizował w ten wasz zespół. Pan jest szefem tego zespołu. Też organizował ostatni koncert w Warszawie.
Do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski.
A pan należał kiedyś do OAS na pewno.
Tak.
Był pan animatorem w OAS?
Byłem.
No proszę. Ten Włocławek to był jednak, tam były takie oazy.
To było centrum oaz z tego czasu.
Tak.
I katolickie harcerstwo w Włocławku powstało. Włocławek
i jeszcze.
Już teraz oni przeszli do ZHR-u, ale
to jest...
Tak, to był ten czas.
No i pan poseł Kwiatkowski.
Adam.
Adam zresztą, proszę państwa.
Szczęść Boże. Tak zwany poseł polonijny.
I z Warszawy.
Z Warszawy, tak. Ale głosują na niego w Stanach Zjednoczonych głównie. Nie wiem dlaczego, nie w Warszawie.
W Warszawie też.
W Warszawie też.
W Warszawie też. To też. Tak, tak. I w tym. I właśnie jeżeli państwo o tym mówią, to ja tylko to. Pan jest właśnie od tego, od Polonii, posłem. To jest skandaliczne i myślę, że jeżeli nam zależy na Polonii, to powinniśmy coś zrobić, żeby tak nie było, jak teraz było. Że tylko 22 punkty wyborcze w całych Stanach Zjednoczonych, konsulaty działały przez lata całe, przez lata od wojny. Komuniści też tak działali, żeby oduczyć Polaków łączności z Polską i odpowiedzialności za Polskę. A bardzo wielu Polaków później wraca do Polski, z Polonii też. I ma rodziny tutaj, i żywo jakoś tak, no kocha Polskę, a jednak tak, żeby nie głosowali, żeby nie brali udział w wyborach. I w tym teraz na 10 milionów tylko w Stanach Zjednoczonych Polaków było 22 punkty wyborcze. No przecież to jest postawione na głowie. Ja bym nie powiedział, że to jest pomyłka, to jest zła wola. To jest celowe działanie, żeby Polaków dalej oduczać tego i odrywać od Polski. To jest naprawdę... Jak się popatrzy na Polonię, jak kocha Polskę, jak Polacy kochają Polskę, to tam można się uczyć miłości do ojczyzny. Właśnie tam. W Kanadzie, nie wiem ile było punktów, wszystkich 6.
Nie, no było kilka więcej, ale to jest oczywiście
ale nie, kropla w morzu. Nie wiem, nie było. 10 nie było w Kanadzie. Nie było. W Toronto było parę.
W Toronto były 2 ojcze.
2 tylko? No to para. Tak. To jeżeli tak byśmy powiedzieli.
Ale jeszcze też ale Adam Toronto, mówił, że tam, były ale tam jest, lokale.
Tam jest, w Toronto czekali bardzo długo w kolejkach. Tak. I jest 1 100 000 Polaków w Kanadzie. Co trzeci obywatel Kanady to Polak. Albo na przykład no w Detroit żadnego punktu, 400 000 Polaków. W Bostonie żadnego punktu, tam są Polacy. W wielu miejscach. I to jest skandal. To jest naprawdę działanie, celowe działanie. Tym bardziej, że tam głosują zawsze lepiej. Tam głosują za Polską. I rozumieją to, prawda? To widać po Chicago. Chicago, 1,5 miliona Polaków, było 6 punktów wyborczych, w tym 3 takie, których nie można było samochodu postawić. A trzeba wiedzieć, że w Ameryce posługują się przeważnie samochodami. Każdy ma samochód. Samochód to jest tak miejsce, narzędzie pracy. To jest tak jak...
Policzyłem te komisje, w Kanadzie było ich 9, no. A myślę, że te 1,5 miliona, o których ojciec dyrektor mówi w samym Chicago, to tak naprawdę nie, tylko miasto.
Tak, tak.
A przecież w całym okręgu konsularnym Chicago, obejmującym między innymi Detroit, było w tym roku komisji 6, a w poprzednich wyborach było ich 9, czyli pomimo tego, że ta liczba Polaków wydaje się, że nawet rośnie, to tych komisji było jednak znacząco mniej. Już nie mówiąc o tym, że były przesuwane z miejsc, do których się Polacy przyzwyczaili i z miejsc, które nieodpłatnie, najczęściej zresztą proboszczowie tamtych parafii udostępniali.
Tak, ale proboszczowie byli gotowi więcej udostępnić i konsulaty nie chciały tego.
Tak, dysponujemy taką korespondencją, mówiliśmy o tym na komisjach, bo padały takie kuriozalne argumenty, które zresztą jakby pasowały do jednej konkretnej komisji, a już przy innej komisji się nie zgadzały. Raz nam mówiono, tak jak w przypadku Detroit, że tam jest niebezpiecznie i nie można zapewnić bezpieczeństwa. No ale pół roku temu...
Ale Polacy tam żyją.
Tak, ale rok wcześniej były tam wybory do Europarlamentu. Nie wiem, czy przez ten ostatni rok aż tak się pogorszyła sytuacja, albo mówiono o tym, że nie ma środków finansowych. Wtedy był punkt przy eurowyborach. Teraz mówią, że nie mają pieniędzy, ale przecież ci proboszczowie chcą nieodpłatnie udostępnić. Nawet nie chcą na tym, absolutnie nie chcą z tego tytułu żadnych czerpać pożytków, czy nawet nie chcą kosztów.
Panie pośle, nawet wiemy o tym, że do konsulatu ciężko się było dotelefonować, nie mówiąc już o skarżą się nam Polacy, że często przyjmują Polaków jak intruzów.
Tak, do konsulatu się trudno dodzwonić.
Traktują ich tak,
konsulaty
z buta,
zresztą,
za przeproszeniem, jakby młodzież powiedziała.
Konsulaty zresztą położone są w centrach miast, często niedostępnych, bez parkingów albo z bardzo drogimi parkingami. No tutaj trzeba powiedzieć, że gdyby nie inicjatywa właśnie centrali Radia Maryja w Chicago, ojca Zbigniewa i innych ludzi, którzy...
Innych ludzi, górale.
Górali, tak.
Czy parafia, może przy Jacku chyba też...
Zbierali Polacy i pomagali rejestrować się tym, którzy mieli z tym problemy, bo to nie jest takie łatwe.
Tak, tam się
trzeba
zarejestrować.
Jeszcze
musi mieć ważny paszport, a paszporty są drogie.
Paszporty są drogie i co więcej jest ciężko te paszporty...
A dlaczego nie dać paszportów za darmo Polakom?
Ja mam takie wrażenie, jestem, tak jak mówił tutaj pan poseł Andrzej Jaworski, w dużej mierze wybrany głosami Polonii, czuję się za to zobowiązany, ale do tego, żeby dla Polonii pracować, ale ja mam takie wrażenie po prawie już 4 latach kadencji tego Sejmu, że jakiekolwiek inicjatywy, które myśmy zgłaszali, a zgłaszaliśmy i projekty ustaw, choćby takie, żeby dzieci, które chodzą do polskich szkół na całym świecie, miały polskie legitymacje szkolne, żeby były w Polsce traktowane tak samo jak ich rówieśnicy, którzy tutaj się urodzili i tutaj się uczą. Takie jak te, żeby w komisji wyborczej...
Jak w innych krajach.
Tak.
Takie Niemcy czy inni, to ci Anglicy szanują swoich
tak,
obywateli.
Ale zgłaszaliśmy też inicjatywę, żeby w tych komisjach, gdzie głosuje bardzo wielu Polaków, można było poszerzyć skład komisji, żeby oni byli szybciej obsługiwani, żeby nie czekali
dlaczego na przykład, w Stanach Zjednoczonych, mówił mi o tym wczoraj pan Andrzej Ryczek, który jest architektem również tego kościoła Wodum Wdzięczności za Jana Pawła II, mówi, że wystarczy nam do głosowania tam w Ameryce, w amerykańskich wyborach, wystarczy nam prawo jazdy pokazać.
Znaczy ja mam takie przekonanie...
Nie musi być paszport i mówi, a dlaczego nie może tak być? Dlaczego myślę, że wszystko się utrudnia? Po prostu to jest nienawiść do Polski.
Ja myślę, że to jest...
I te konsulaty, ja mówię z całym odpowiedzialnością. Bardzo często po prostu działają na szkodę Polaków.
Nie pomagać,
no tylko odwrotnie.
Można byłoby powiedzieć, że to jest taka polityka wynaradawiania, dlatego że to odcinanie od Polski...
Proszę zobaczyć, ile w Brazylii jest Polaków? Ponad 1 milion. Już nie pamiętam dokładnie, jest 1,5 miliona czy więcej w takiej Brazylii, zresztą wszędzie, w tylu krajach. Jest nas w świecie 21 milionów, jest Polonii. No to proszę Państwa, i w wyborach tutaj, tak, najchętniej to by jeszcze zrobili, żebyśmy nie poszli do wyborów jeszcze, prawda?
Tak.
I tak robią.
To, co jest też istotne, że właściwie nie docierają do Polaków informacje i to jest problem.
A jeszcze jedno, tak, ale jeszcze jedno, proszę Panie Pośle, czy Państwo posłowie, również jest, co widzę, jest promowana tam, jeżeli chodzi o Polonię, to są, są promowani ci w szkołach, którzy no, nie będą historii uczyć, nie będą, to oni tak, tacy europejscy, ale nie absolutnie historia wyrzucić, inne rzeczy, tam opowiadali mi, no to jest przerażające. I są tacy, są dopłacani, na przykład radia, stacje radiowe. Wiem o jednej stacji, minister spraw zagranicznych, obecny marszałek, dał 1 000 000 złotych jednej stacji, to jest ponad 300 tysięcy dolarów dał jednej stacji, no i oni wiadomo, kogo promują, Platformę Obywatelską.
No to jest efekt. To jest
i takie efekt. Rzeczy, a nie ma na książki na przykład dla polskich dzieci, na dobre książki.
To jest tak. Efekt decyzji, jaką podjął właśnie Sikorski jako minister spraw zagranicznych. Podjął ją wbrew całej Polonii, wbrew opozycji, czyli o przeniesieniu dysponowania środków na wsparcie dla Polaków za granicą i dla Polonii z Senatu do MSZ-u. To była decyzja, która te środki upolityczniała. Myśmy o tym głośno mówili tutaj bardzo często. Mówiliśmy o tym wspólnie z posłem Janem Dziedziczakiem, tak. Którego pozdrawiam też.
Ale mi się wydaje, panie pośle, ja bym się odwołał, naprawdę, to co mówiłem wam, ja bym się odwołał do Polaków. Do wszystkich Polaków. Zbieramy podpisy przeciwko takiemu działaniu, upubliczniamy to później ilu ludzi i organizować Polonię.
Tym nie, bardziej, że wybory niedługo.
Nie, tak, kolejne. Tym bardziej, że kolejne wybory parlamentarne i tym bardziej, że jeszcze nie tylko to, ale trzeba tych Polaków organizować, jednoczyć. Z Polonią zawsze szły po wojnie, szli agenci. Agenci tamtego systemu i obecnego też. I oni mają pieniądze na zakładanie firm, mediów i tak dalej. No i to się kręci później, prawda? A Polacy zostają biedni Polakami i jeżeli gdzieś jakaś organizacja powstaje, to z miejsca wchodzą agenci i rozbijają. Ja tego też doświadczyłem, żeśmy wykrywali takich agentów. Też na różnych spotkaniach, później żeśmy już wiedzieli, którzy przychodzą w różnych miastach Stanów Zjednoczonych na przykład. Szczególnie tego doświadczyłem w Stanach Zjednoczonych. To jest cały czas rozbijanie, atomizowanie Polonii. Atomizowanie tak, żeby się Polacy nie zjednoczyli wokół zadań dla ojczyzny. To zresztą tak samo jak teraz. Powstaje jakaś siła dobra, to z miejsca powstają inne siły, pozornie dobre. Naród, zresztą jest, to robią profesjonaliści, wiadomo, to są jakieś siły takie antypolskie, antychrześcijańskie równocześnie. I oni robią sobie obraz psychologiczny. Jesteśmy dobrze rozpracowani, powiedziałbym. I później odpowiednie organizacje powstają, nawet partie pewne, żeby nas niszczyć. I nigdy, żeby Polska nie była silna, żeby Polska nie była jedna, żebyśmy tylko tacy, to, prawda, tacy...
Ja jeśli można, to bym się zwrócił do tych wszystkich, którzy nas słuchają, z taką prośbą, bo docierają do nas już pierwsze konkretne informacje, jak ludzie, którzy się zarejestrowali w wyborach, nie mogli w nich brać udziału.
Na serio?
Jak tak dostałem choćby w ostatnich dniach mail od jednego z Polaków mieszkających w Detroit, który opisywał, że do niego jego żony pakiet wyborczy przyszedł 2 dni przed terminem głosowania. On go odesłał jakimś bardzo szybkim listem, ale nie wie, czy on dotarł na czas do konsulatu w Chicago, a do jego brata doszedł w dniu wyborów, czyli ten już nie miał żadnych szans zagłosować. Jeśli można i państwo lub wasi bliscy właśnie, którzy mieszkają poza granicami kraju, znacie takie przypadki, to ja bym prosił, tak, żebyście je do nas zgłaszali, bo my będziemy się starali je wszystkie wyjaśniać.
Na namiary dokąd, prawda?
No najlepszym takim namiarem, jakim może być, to jest po prostu mój adres mailowy adam.kwiatkowski@sejm.pl i na ten adres, jeśli moglibyście państwo pisać o konkretnych...
adam.kwiatkowski@sejm.pl.
To jest adres, na który prosiłbym, żeby takie przypadki nam opisywać. My będziemy je wszystkie wyjaśniać i ojciec mówił tutaj o Stanach Zjednoczonych, ale przecież takie przypadki miały miejsce na całym świecie, w Niemczech, w Irlandii, słynna miejscowość Limerick, gdzie w poprzednich wyborach były dwie komisje wyborcze, w tym roku nie zorganizowano żadnej komisji. W Zagłębiu Rury w Niemczech nie było żadnej komisji, a w Kolonii były cztery komisje. Australia, gdzie też ograniczono liczbę punktów wyborczych. Właściwie wszędzie tam, gdzie było zagrożenie, że Polacy zagłosują na kogoś innego niż obecnie urzędujący Bronisław Komorowski, dokonywano jakichś zmian. Albo likwidowano komisję, no albo zrobiono to, co w Chicago, czyli z jednej strony zlikwidowano ileś punktów wyborczych, a z drugiej strony przeniesiono je do miejsc, które w ogóle do tego nie są przystosowane.
Ale jeszcze jedno, proszę pana, jak z tym głosowaniem korespondencyjnym, ja w to bardzo wątpię. Kto to liczy, te głosy, gdzie one idą i tak dalej. Jak widzimy, jakie nadużycia tu są, mimo że ludzie pilnują i chwała panu za tych, którzy pilnują, bo wykrywają też, dowiedziałem się na przykład w górach coś takiego słyszałem, że jedna osoba w jednej komisji wykryła coś, już niby podzielili te głosy na poszczególnych kandydatów, osobne takie, prawda, kubki, prawda, tych kart. No i jedna osoba mówi, jedna pani mówi, a ja jeszcze chcę zobaczyć to, bo największa była na Komorowskiego. I patrzy, a tam są na innych jeszcze pełno tych kartek. Powkładali. Ktoś trzeba wszędzie pilnować. Wszędzie pilnować, no. Tak byłoby dużo jeszcze do tego, mówię. Ale ja już nie będę przeszkadzał, życzę siły i alleluja i do przodu. Dla Polski trzeba przede wszystkim iść na wybory. Teraz trzeba iść na wybory, proszę Państwa, i mówcie jedni drugim i wybierzcie, tak jak Wam każe, prawe sumienie. Katolik głosuje na katolika. Tak, Polak na Polaka nie głosuje. Kiedyś powiedział to pięknie ksiądz arcybiskup Michalik, gdy był jeszcze ordynariuszem zielonogórsko-gorzowskim. Za to go bardzo tam potępiali. No, nie głosuje. Na uczciwych ludzi głosować i nie możemy głosować na takich, którzy są przeciwko. Katolik nie może głosować na takich, którzy są wbrew nauce Chrystusa czy Kościoła. Nawet gdyby przychodzili do Kościoła i do komunii, przychodzili. To jest to, trzeba mieć tu takie już rozeznanie, to musi mieć każdy.
I warto głosować niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Rzeczywiście skorzystać z tej szansy. Jest tych komisji za mało, ale są. Spróbujmy znaleźć taką, do której mamy najbliżej.
Mówię już o Polonii, prawda?
Mówię teraz o Polonii, ale rzeczywiście tak. Jest ten moment jeszcze, żeby się zarejestrować.
I można się jeszcze rejestrować, nawet ci, którzy nie głosowali w pierwszej turze.
Tak, pomimo tego takiego całej takiej kakofonii różnych sygnałów, które do nas docierały, z których wynikało, że nie będzie można, będzie można się, już się można rejestrować. Często też Polacy się pytają...
Czyli myślę, że w centrali Radia Maria w Chicago też.
Z tego, co wiem, to już tak nawet od wczoraj ojciec Zbigniew tak? uruchomił rejestrację, natomiast...
Ale proszę pana, nikt nam za to nie płacił z tych rządów. My robimy to dla Polski i tam konsulat nawet laptopa nie dał na to. Tylko trzeba było znaleźć wszystko, komputery, prawda, i ludzie przychodzą bardzo ofiarnie.
A to też trzeba powiedzieć, dlaczego.
I siostry tam też pracują przy tym i ojciec Zbigniew, jak byliśmy z ojcem Janem, to ojciec Jan, jak tylko był czas, już zaraz szedł i też pomagał rejestrować ludzi.
No i wielkie Bóg zapłać za to, bo to jest naprawdę potrzebne. To tak nie powinno oczywiście być, ale w sytuacji, w której...
Po to płacą tamtym i to niemałe pieniądze. Te konsulaty dostają duże pieniądze. No, obijają się.
Znaczy, ojcze, to nie tylko, że się obijają, bo jak spojrzymy na mapę, jak głosowali Polacy za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma dokładne dane, jak to było w poprzednich wyborach, to te utrudnienia są tylko w tych państwach, gdzie wygrywało Prawo i Sprawiedliwość, a
czyli
gdzie teraz wygrywał Andrzej Duda. Tak, dokładnie. I to widać, bo to i Stany Zjednoczone, i Kanada, i Australia, więc to są właśnie nieczyste gry obecnej ekipy rządzącej.
Ja bym jeszcze powiedział, że często Polacy się pytają z różnych stron. Nie w każdym mieście niestety jest centrala Radia Maryja i nie ma takiej możliwości, żeby do niej trafić. ale ja bym polecał, żebyście państwo skorzystali właśnie z i zapytali waszych księży proboszczów, wasze wspólnoty parafialne, bo przecież w najbliższą niedzielę będziecie w tych kościołach i możecie się zapytać prawie w każdym miejscu na świecie, gdzie jest duże skupisko Polonii. Mhm. Oni wam na pewno pomogą i naprawdę skorzystajcie skorzystajcie z tego prawa, właściwie ja bym powiedział obowiązku do tego, żeby zagłosować, bo często słyszymy, że w Polsce się dzieje źle, ale jak się pytamy, czy pani głosowała w wyborach, no nie głosowałam, poczekam, jak będzie lepiej. No jak nie zagłosujecie, to nie będzie lepiej.
To nie
lepiej.
Będzie lepiej, to będzie tak. Bo ci zło się bardzo rozpycha, powiedziałbym. Tak, idzie. Ale jeszcze wrócę. Te komisje powinny być, według mnie, tam, gdzie wyjść do ludzi. Tam, gdzie ludzie przychodzą. A ludzie przychodzą do kościoła. Przychodzą na mszę świętą. I to przychodzi dużo Polaków. Dlaczego nie może być takiej komisji przy kościele? Prawda? Niech się ludzie zorganizują.
No ale właśnie tam dlatego, żeby ludziom było trudniej.
Różne odpowiednie w Ameryce są takie, prawda?
Ojcze dyrektorze, dlatego, żeby ludziom było trudniej, to jest przykład Los Angeles. Duża polska parafia, znane miejsce. Tak? Pozdrawiam zresztą księdza Rafała Dygułę, wspaniałego chrystusowca, z dużym parkingiem. I on powiedział, że za darmo odda powierzchnię pod komisję wyborczą, a konsul się nie zgodził i komisja jest w centrum Los Angeles, w bardzo ruchliwym miejscu. Trudno jest tam dotrzeć, najczęściej z drogimi parkingami. No właśnie po to, żeby ludzie nie dotarli, żeby nie zagłosowali.
Ale to samo było w Chicago. Ja wiem, że kościele świętego Ferdynanda tam bardzo dużo ludzi przychodzi. Ksiądz by na pewno się zgodził. Nawet dwa punkty, mówi, może mogą tu być wyborcze, czy u cystersów, czy jeszcze w innych miejscach. Księża by się zgodzili, gdyby to...
Ale księża to formułowali na piśmie. Ksiądz Torba, którego też pozdrawiam serdecznie, chciał właśnie, tak jak ojciec powiedział, dwie komisje, bo u niego głosowało po kilka tysięcy osób.
Tam jest kilka tysięcy przychodzi do niej.
Ojcowie cystersi, ojciec Michał pisał pisma do konsulatu, dostawał odpowiedzi, które były nieprawdziwe. I my to mamy. Pani konsul z Chicago odpisała miesiąc przed oficjalnym ogłoszeniem listy punktów wyborczych, że komisje wyborcze zostały już w Chicago powołane i nie ma takich organizacyjnych możliwości. Potem oni się zasłaniają, że nie ma pracowników konsulatów. To też jest nieprawda.
Ale później też mówią, że księża się nie zgadzają.
Tak.
Ludziom tak mówią.
Tak mówią, a w całym Chicago jeszcze, żeby było ciekawiej, była jedna komisja, w której osoby niepełnosprawne mogły zagłosować i to była ta jedyna komisja na południu. No to dla takiej masy Polaków nie dać szansy starszym ludziom, żeby zagłosowali. Pewnie dlatego, że oni się domyślają, na kogo ci starsi ludzie głosują.
My, jak jedziemy do Chicago, to robimy osobne, specjalne spotkania na południu, osobne na północy, bo to jest ileś kilometrów się jedzie.
I to są wielkie społeczności. Wielkie społeczności.
Wielka aglomeracja, tak. Także, no nie, trzeba mieć dobrą wolę, ale to trzeba organizować się wokół spraw. I teraz są wybory, jest szansa. Ktoś mówi, a czy zmieni, czy... Sam jeden, nawet prezydent nie zmieni, ale dobrze, jak jest dobry prezydent i pomaga, a nie przeszkadza, prawda? A propos, ten obecnie prezydent Komorowski podobno powiedzieli, dzisiaj też mówił, że podobno powiedział do pana redaktora Pogorzelskiego, jak ten zapytał, czy będzie, przyjdzie na tą debatę do telewizji Trwam, powiedział, jak to powiedział, że co?
Że przez 5 lat nie był zapraszany.
Nie był zapraszany. No, myśmy prosili go i wszyscy o wsparcie, żeby telewizja istniała, no i nie wspierał. Jak mogliśmy go zapraszać, jak on był przeciwko nam? Ale my zapraszamy nie na to, na pokaz, żeby się pokazał, tylko żeby rozmawiał z ludźmi. To są też ludzie, katolicy to też ludzie, chyba że dalej pogardzają nami i mówią te mohery, prawda? Jakaś kategoria pariasów w Polsce, prawda?
Znaczy, to jest też zastanawiające, że ilekroć Platforma Obywatelska jest w jakichś mediach, to zawsze musi się odwołać do Radia Maryja albo do
Ojca
Dyrektora,
żeby
ugryźć.
Ale to, co opowiadają głupce, nawet się do tego nie stosuje.
Proszę pana, to ale jest tak, mają taki ale temat...
Wie pan, co to jest tak, jak z tą aktorką, tak się mówi, prawda? Artystka w cudzysłowie, czy aktorka w cudzysłowie, na którą już nikt nie patrzy, nie ma żadnych szans, to robi skandal, żeby rozgłosnąć. To tak mi się wydaje, że to na tej samej zasadzie, prawda?
Na pewno coś w tym jest.
Mnie to śmieszy i błogosławię, mówię, dzieci w piaskownicy. Albo nie dzieci, to są grzeczniejsze. Także dzieci są miłe, prawda? Tak, no ale co tam? Alleluja i do przodu, idziemy dalej. I życzę Państwu siły. Służcie Polsce jak najlepiej. Dziękujemy, jeżeli jeszcze raz, za to wsparcie, za Wasze działanie w tym, żeby był miejsce było na multipleksie. I tak żeśmy otrzymali. I razem można uczynić wiele, proszę Państwa. Tylko razem naród to jest olbrzym. Jest nas, jeden z nas prawie 60 milionów Polaków w Polsce i w świecie. I słuchajcie, gdybyśmy tak razem byli, to jaka potęga. Ja to mówię też dlatego, też razem wspierajcie i Radio Maryja, bo to jest, proszę Państwa, to jest naprawdę fenomen. Przez tyle lat istnieje wbrew ludzkim jakimś możliwościom, spychane cały czas te centra antyewangelizacyjne zorganizowane dobrze, nam spychają na różne sposoby, administracyjnie i przez sądy i przez media, te oszczerstwa permanentne, jak walec. To idzie codziennie, jest tak z 10, jak liczymy, jeżeli jest 3000 wypowiedzi w gazetach negatywnych, takich rocznie, to proszę sobie policzyć, ile dziennie.
Tak, to jest...
W tych gazetach tylko. W gazecie wyborczej nieraz były dni, że było po parę. Rocznie było raz, teraz już nie patrzę nawet, ale było ponad 900, a dni mamy 300, ile? 65. No to w jednej tej gazecie było nieraz po parę artykułów negatywnych o nas. No
jeszcze i ludzie są święta, się nie kiedy ta gazeta, proszę? Jeszcze są święta, kiedy ta gazeta nie wychodzi, więc no nic tak, jest troszkę mniej.
Ale proszę zobaczyć, jest telewizja, radio i tak dalej. I to nie powinno istnieć. A istnieje, to jest fenomen, że zaistniało. Wbrew wszystkiemu i rośnie i rozwija się. A to Pan Bóg i ludzie. I dziękujemy Panu Bogu, ale ludziom też i Państwu też dziękujemy. To jest też piękna sprawa, że są tacy parlamentarzyści. Także kochani, nie wszyscy, nie mówmy, że wszyscy posłowie są źli i tak dalej, tylko rozróżniajmy. Normalny człowiek, który poznaje prawdę, musi rozróżniać. Prawda? Tak? Ale nie uogólniać wszystkiego, tylko widzieć. I dziękujemy Wam za to, że i wszystkim, proszę Państwa, wszystkim, iluż ludziom należało podziękować. Jedno, pocieszam się, Pan Jezus to widzi. I nam każdemu zapłaci. Jak najmniejszy dobry czyn zapłaci też. Dziękuję. Ojciec Janusz mimo wszystko czuwa. Tak. Pięknie. Dzisiaj ojciec Janusz...
Nie wiem, jak zacząć, bo... Czy... Kończymy?
Będziemy zaczęli. To jeszcze raz będziemy zaczęli.
Nie, bo to było w Stanach Zjednoczonych, a teraz my powracamy do Polski. Nasza
ale w Polsce też ale to znaczy, to powiedzmy, ale Polska jest tam, gdzie jest polskie serce.
Bo chcemy pomyśleć, co zrobić
nie
jeszcze...
Nie geograficznie.
Ojcze dyrektorze, co zrobić z tymi 50%, którzy nie, do wyborów nie poszli?
No cóż, trzeba budzić.
Jak przekonać?
To jest ten olbrzym. Olbrzym, no powoli pracować. Może w następnych pokoleniach będzie inaczej. Ci, którzy działają, którzy są, jakoś czują, niech działają i nie wolno się zniechęcać. Nie, i ja bym powiedział tak, wiecie, można powiedzieć jeszcze inaczej. Można powiedzieć, że 50% nie było i płakać, a można powiedzieć, że było prawie 50%, już to tak dużo. Mogło być mniej, prawda?
Tak.
Ja na przykład niektórzy mówią, robią jakieś spotkanie i tak dalej. Ojej, przyszło tylko 10-20. Człowieku aż 20 nie tylko, prawda? Mogło nie przyjść.
Gdzie te lata 70?
Gdzie dwóch albo trzech, proszę?
Gdzie te lata 70 chodziło? 99,9.
Ach, to był człowieku ZSRR. Tak, był. Tak. No, to proszę.
To ojciec, ja muszę jest trochę wybory. Starszy, to pamięta też.
To ja na wózeczku chodziłem wtedy. Tak, ale nie, poważna sprawa.
No, proszę ojca, ojciec żyje dzięki ojcu Janowi.
Tak.
Ale wiecie Państwo, jak to było?
Bo wydrukują jeszcze.
Bo ojciec Jan, bo to niech wydrukują. Ale dzięki ojcu Janowi, dlaczego? Bo ojciec Jan brał ojca Janusza z przedszkola na saneczkach na przykład, wciągnął go i przez most na Dunajcu i nigdy i tak prowadził te sanki, że nigdy nie wpadły do Dunajca.
Bo to było na kanwie tego dramatycznego wypadku, że tam opiekunowie czy rodzice jakoś te
chłopczyka... No i widzicie, i żyje. Dzięki temu ojciec Janusz żyje.
To tak samo jak Lenin dzięki...
Czyli niemu... ojciec Janusz był ojciec Jan był bardzo taki zatroskany, a ojciec Jan miał ile? 14 lat, 10? Nie wiem.
Nie, to jak będą więcej, to gdzieś proporcjonalnie do 12, czy 15, 16, 17. A zarówno nie roku, tak często. Tak. Ale oczywiście tak jak ten góral, co uratował Lenina, bo mógł go zepchnąć z pienin.
A nie zepchnął.
I uratował Lenina i chciał medal.
Za to, że uratował, a nie, że... Ale nie powiedział, że za to, że nie zepchnął, tylko za to, że
uratował, bo mógł go zepchnąć.
Kwestia, widzieliście, spojrzenia. Kwestia spojrzenia. I ja bym powiedział, zawsze patrzmy pozytywnie, kochani. Już jest tyle dobra. A teraz idziemy dalej.
Tak, to prawda.
A nie mówmy, nie trzeba lamentacji o to źle. Te lamentacje nie wpływają dobrze na naszą kondycję, nawet psychiczną, prawda? Także alleluja i do przodu. Dziękujemy. Tyle dobra. Ja widzę, że jakie wielkie dobro to Radio Maryja Telewizja Trwa. I uczelnia, proszę Ojca. I nasz dziennik. Co prawda nasz dziennik to jest... Nasz dziennik, to my nie mamy wpływu.
Spółka z o.o.
Spółka jest spes i tego. Oczywiście z ograniczoną odpowiedzialnością, wiadomo, ale oni są odpowiedzialni. To są, i ja się cieszę, że to świeccy prowadzą, robią to. Jeżeli im zakładali ten nasz dziennik, to my się nie będziemy tym zajmować, bo nie damy rady. My jesteśmy w Toruniu, a nie w Warszawie. I wy bierzecie to i robicie, i robią. I chwała Panu, prawda? Tak, jest i Fundacja Nasza Przyszłość, i Kościół budujemy. Pięknie idzie. Piękna sprawa, naprawdę jest za co dziękować Panu, bo wielka Jan Paweł II, święty. Dzisiaj rocznica 34. ocalenia.
Tak, 13 maja.
Jaki to cud następny. Proszę Państwa, mamy wiele powodów do radości. I Polska jest piękna, i ma Polska do zaprezentowania coś światu. Właśnie Jan Paweł II z jego nauczaniem. Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie. I Niemcom trzeba to nieść, i Amerykanom, i wszystkim. Jest to w całym świecie. Także jeszcze inne. Pozbieramy się trochę, ale nas niszczą, dlatego, bo jesteśmy katolikami. Ale mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Może nie takie, Ojcze, nie odnośnie wyborów.
Do ojca Janusza?
Nie, do państwa. Co państwo na to, że słyszę, że mają jakoś Unia Europejska wyznaczyła Polsce, że ma przyjąć 1000 Afrykańczyków, tak?
Tak, limity. I to jeszcze nie chrześcijan, tylko muzułmanów. W momencie, kiedy nie zostały rozwiązane problemy z tymi uchodźcami, którzy do nas już przyjechali wcześniej, którzy żyją w opłakanym stanie i państwo
im
nie pomagamy prawie w ogóle Polakom, którzy mają problemy na Ukrainie. Nie pomagamy Polakom, którzy cały czas mieszkają w innych państwach azjatyckich i którzy żyją naprawdę w nędzy, tak? Więc te działania Platformy Obywatelskiej, które w tej chwili mają być przyjęte, to jest coś, co po raz kolejny ma nam zaszkodzić.
Wiecie Państwo, ja się obawiam jednego, że to dalekosiężnie ci inżynierowie tego świata, chociażby Rockefellerowie, prawda, co planowali, prawda? I to jest, że Polska ma mieć 13 milionów. Idziemy w tym kierunku. To jest klub rzymski, Rockefellerowie. Oni planowali dla Rosji na chyba coś 50 milionów. W każdym razie idzie w tym kierunku. Tak.
Prześladowanym chrześcijanom z Syrii jakoś nikt nie planuje pomocy.
Ale do czego zmierzam? Czy to nie jest wprowadzenie tego multikulti? Ja patrzę na Kanadę. W Kanadzie przez dłuższy czas co roku sprowadzali 500 000 gdzieś z dalekiej Azji ludzi. Tym ludziom to odpowiadało, bo oni tam u siebie musieli pracować 3 dni na miskę ryżu, tak mówię, w przenośni, ale coś z tego jest. A w Kanadzie w ciągu jednego dnia zarobili więcej niż 3 na 3 miski.
Tak.
Prawda? Ryżu. I nie tylko ryżu. No przecież różne kultury, różne języki, różne religie, różne filozofie, powiedziałbym, życia, kultury. No i co? I tam jest taki naród, tak zróżnicowany, on nigdy nie będzie, trudno będzie zjednoczyć. Nawet tak, żeby podobnie myśleli, prawda?
Ale to komuś na tym zależy, żeby właśnie...
Ale zobaczcie, to dzielą tak, Polskę tak, najpierw wypędzić Polaków, i to najbardziej energicznych, najbardziej zdolnych. Przecież w stanie wojennym wyjechało 1 200 000 ludzi. Czy 1 300 000 ludzi. Mówili, że niecały 1 000 000, nieprawda? I to byli ludzie bardzo twórczy. Oni ruszyli, zrobili solidarność. To ich wyrzucili, prawda? To byli ludzie bardzo wartościowi. A teraz ile milionów? Mówią, że 2 miliony. Nieprawda.
Ojcze,
nieprawda. Ile procent nie ma?
Zgodnie,
czy nawet, no?
Zgodnie z ostatnimi badaniami, taka...
Jakie te badania? Kto badał?
Ale,
jak, taka, może jeżeli tak badają, jak te sondaże właśnie, podawali,
nie, ojcze,
no to
ma pani. Myślę, że to jest istotne, bo jutro będę o tym razem z panią poseł Mazurek pytała ministra. Zgodnie z takim jednym badaniem firma Work Service robiła taki raport i pytała Polaków na temat ich planów wyjazdu za granicę. Mm-hmm. I to jest właśnie ogromnie niebezpieczne, ogromnie zła wiadomość, bo w 2015 roku, w ciągu tylko jednego roku, zapowiedziało chęć wyjazdu ponad 1 200 000 Polaków. W ciągu
kolejnych Polaków.
Ale ilu już ojcze, wyjechał?
W tym ojcze, prawie 70% to ludzie młodzi do 35 roku życia. Tak. Mało tego.
I wykształceni.
Właśnie wykształceni. Inżynierowie, pielęgniarki,
tak.
Osoby właśnie techniczne wykształcenie. Oni wszyscy mówią, ale że chcą wyjechać
dobrze.
Z kilku powodów. Brak pani, perspektyw.
Tak, pani poseł. I proszę zobaczyć. I teraz tutaj wracam do tego multikulti. Sprowadzają, my chcemy pomóc ludziom. I kwestia teraz, jak pomóc tym ludziom?
Tak.
Czy przesadzać ich na przykład z jednego z Afryki tutaj, czy przesadzać Polaków do Ameryki, do Australii? Po co? A dlaczego nie zorganizować tak życia, żeby tu się rozwijali i tamci, żeby tam się rozwijali? Dlaczego nie pomóc tam tak, żeby sobie sami pomogli? Edukacja. Edukacja. Afryka jest niezwykle bogatym krajem. Edukować ich, jak sobie mają pomóc. Dać po prostu nie tylko wędkę, ale i rozbudzić pragnienie, żeby łowili te ryby, prawda?
Coś ale tego, ja myślę,
taka
jeszcze,
filozofia.
Tutaj...
Ale taka filozofia. I zobaczcie, to jest to ciągłe rozbijanie. Jak pani ta cała prezydent Warszawy, jest jeden już ten meczet, ona pozdała na drugi pozwolenie. My tego w Polsce nie ma takiej potrzeby. To jest równocześnie działanie, powiedziałbym, kulturotwórcze. Jaką kulturę tworzy? To jest tak samo jak na wschodzie Polski, z całym szacunkiem do wszystkich religii i wyznań. Ale jeżeli prawosławni, to często dostają szybko pozwolenie, nawet wsparcie, żeby wybudować cerkiew. 5 rodzin już jest. I w terenie widać tą kopułkę, prawda?
Tak.
A nie gotyk, a nie jakiś kościół katolicki. To jest, ja mówię na skróty, ale proszę zobaczyć, tu się to dzieje. I przy tym jeszcze rozbijanie Polaków, skłócenie, powodowanie takie mówienie, że wstyd jest być Polakiem i tak dalej, i tak dalej. Mamy. A nie jednoczenie. To, co my mówimy, jednoczyć wszystkich Polaków. I w Polsce, i w świecie mamy jedną Polskę. Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę.
Tylko
nasza,
tutaj,
kultura,
tylko tutaj
nasza kultura.
Musimy, moim zdaniem, ojcze...
I mamy, ta kultura ma coś do zaoferowania innym narodom. Ta kultura.
Tylko moim zdaniem my jeszcze powinniśmy pamiętać o tym, że przez ostatnie 4 lata nie zrobiono nic
oczywiście.
W kierunku repatriacji Polaków ze wschodu. I
to znaczy nie robiono przez te wszystkie lata, a to już jest szkoda gadać. Tam te,
no ale jest to bardzo ważne, lat, nie ci 4, ludzie zostali...
Ja bym powiedział 8 lat przecież oni rządzą.
8 lat, ale mówię teraz o projekcie ustawy, który
ale to jest likwidowanie Polski. 8 lat to jest wygaszanie Polski, likwidowanie Polski. To przecież widać wyraźnie w każdej dziedzinie. Nawet służba zdrowia, proszę popatrzeć. Proszę popatrzeć kopalnie, stocznie. I popatrzeć do sąsiadów, nawet do Niemców. Jak oni tam rozwijają. Akurat odwrotnie niż my. Także dlatego trzymajcie się państwo i naprawdę jakbyście czegoś nie robili, to niech was ręka boska broni.
Na jesieni będziemy pamiętać. Na jesieni będziemy pamiętać.
Nie, ale dobrze, że są, że jesteście. I
taka grupa.
Że są takie, tacy ludzie i wchodzić w politykę. Wchodzić. Katolicy mają obowiązek wchodzić w politykę.
I ojcze, teraz mamy wybory prezydenckie, adwokatura.
Polityka to jest służba ludziom.
I to jest tak, bo w pierwszej części rozmawialiśmy na temat... tych dat. I teraz 24 maja, druga tura wyborów prezydenckich, to jest przecież wielkie święto kościelne. Zesłanie Ducha Świętego.
No tylko no czy posłuchamy Ducha Świętego?
I mamy nadzieję, że ten
Duch Święty na siłę nie działa. Duch Święty na siłę nie działa, tylko modlimy się od zaniedbania, natchnień Twoich zachowaj nas, Panie. I właśnie, żebyśmy nie zaniedbali tych natchnień Ducha Świętego.
No właśnie, Ojcze, my cały czas w to wierzymy, że jednak ten Duch Święty...
Ale potrzeba modlitwy będzie... i czynów. No właśnie. Bo niektórzy tylko mówią, modlmy się, modlmy. Do roboty się jeszcze
czyn weź. Też. Właśnie o to chodzi.
To jest... Modlitwa i czyny.
Ojciec poruszył bardzo ważny temat, bo w wielu parafiach w całej Polsce powstają różnego rodzaju grupy modlitewne, które są ważne, ale te grupy zapominają o tym, że jednak właśnie jeszcze coś trzeba zrobić. Że...
Ale jest, proszę pana, na przykład taka krucjata różańcowa i to jest bardzo polskie, katolickie i patriotyczne. I Boże! No. I chwała Panu, że są tacy ludzie. Prawda?
Tak.
Krucjata różańcowa i to Jerycho teraz, ileś tych modlitw, adoracji. Także są tacy. O tamtych, którzy tego takie skowrony.
A też zależy właśnie od tego, kto prowadzi. Na przykład Akcja Katolicka w Archidiecezji Częstochowskiej wspaniale funkcjonuje. Pozdrawiamy prezesa Artura
Dąbrowskiego.
To właśnie wiosenne ptaki, bo już tak u nas w nocy słychać, tu bardzo blisko.
Tak.
Realizujemy dużo drzew, ale to w ramach przerywnika.
I myślimy pozytywnie, prawda?
Oczywiście. Bo myślę, że
czyli co?
Do tej pory...
Do wyborów trzeba iść.
I mobilizować innych, aby poszli.
A czy dobrze, ale jeżeli ten pan kandydat Andrzej
Duda?
Duda, a czy on będzie dobry?
To już jest dobre, to już pokazujemy dzisiaj w czasie nawet tych kampanii wyborczych, jaki sposób podchodzi Andrzej Duda do naszych obywateli, w jaki sposób z nimi rozmawia. I to, myślę, że zadecydowało o tym, że wbrew temu, co mówiły wszystkie media liberalne, libertyńskie, tą pierwszą turę wygrał. I to jest właśnie ta nadzieja, że...
Ciekawie jestem, ile było przekrętów.
A oczywiście, że to było to, co ojciec mówił, że w wielu komisjach, gdzie nie do końca sprawdzaliśmy, mogło do takich sytuacji dochodzić, jak w tej komisji na południu Polski, gdzie w tak zwanej kupce z głosami Komorowskiego były także głosy innych kandydatów, w tym dużo głosów Andrzeja Dudy. I dlatego jest ważne, żebyśmy tych wyborów pilnowali.
Apel o dobre skreślanie. Kwadracik i tam znak krzyżyk, dwie kreseczki.
Nie krzyżyk, nie ptaszek. X.
No.
Nie ptaszek.
No właśnie, o to chodzi. Pani dzwoniła, że jak się podpisuje listę, to pani mówi, tu gdzie ten ptaszek? I ludzie chodzą na mnie zakręcę, że tego ptaszka też tam. Absolutnie. I w ramce.
Na tej liście jedno. Tak. I nic nie dopisywać.
Nie paprać, nie zamazywać.
Nie dopisywać, bo mogą powiedzieć nieważne.
Tak jest.
Dać sobie spokój tym wszystkim emocjom, to trzeba wziąć swój długopis, bo tak. Nie wiadomo, co jakie cuda jeszcze robią. Są różne długopisy, nawet takie, że znika później napis. Wziąć dowód osobisty, koniecznie, jak nie dowód, to paszport, ale ważny. Prawda? Tu w Polsce, tak, w Ameryce, czy za granicą paszport.
I tak. Pójść na wybory.
Pójść na wybory. Porozmawiać z mężem, z żoną. Tak. I nie patrzeć, a on taki ładny, spokój, będzie bezpieczeństwo. Jakie to bezpieczeństwo?
Czy ojcze, kiedy ojciec pyta...
Jak ten prezydent robił, czy robili cały czas związek, nie związek, tylko Rosja. My mamy z wszystkimi żyć w pokoju.
Ale ojcze, ale kiedy ojciec
pyta... Nie potrzeba tego uzbrojenia, jak my jesteśmy uzbrojeni, jakie wojsko mamy. To Finlandia teraz powołała coś, 200 tysięcy rezerwistów.
Tak.
No.
Na przeszkolenie specjalne ze względu na to, co się dzieje na Morzu Bałtyckim.
A u nas to nie wiadomo, komu oni służą. To jest też podejrzane. No. Jeżeli tak nas osłabiają, to jest to wszystko... Trzeba myśleć. No. Ale pod każdym względem. A na przykład, pani poseł, rolnicy stoją tyle, już 3 miesiące pod kancelarią prezydenta, nie sprzedawać ziemi obcokrajowcom. Co oni? Przecież prezydent nie gadał z nimi nawet. Ani ta premier nie rozmawiała. Pogardzają tymi rolnikami. To przecież to zlitowałbym się. To są ludzie z nieciężkiej pracy. Co oni robią? A edukacja? A szpitale? A służba zdrowia? Prawda?
Niepełnosprawni.
A kopalnie? U nas kopalnie zamyka się, a Niemcy mogą otwierać gdzieś tam w Polsce. I tam, gdzieś tam, gdzie były te strajki niedawno, to tam blisko Niemiec otwiera kopalnie.
Dokładnie.
A nasze zamknąć. Ludzie, gdzie my żyjemy? Prawda? No trzeba tu, o coś tu chodzi. Trzeba pytać się, o co tu chodzi? I nie myślcie państwo, że to jest pomyłka. To nie tylko nieudacznictwo. To jest celowe działanie. To jest doskonały plan. Sprzedaż lasów. Tyle podpisów i nie ma referendum, nie?
Nie ma, tak.
A teraz prezydent mówi referendum. Na to jednomandatowe okręgi wyborcze.
Mało tego, uważam, że już złożył nawet projekt konstytucji do Sejmu.
Dobrze, tylko z tym, że trzeba, żeby jakieś referendum było, to co państwo... To trzeba dyskusji, rozmowa, o co tu chodzi, żeby ludzie wiedzieli z wszystkich stron, żeby znali plusy i minusy, prawda? Mm-hmm. Jaka sytuacja, na co ja głosuję, o co tu chodzi, a nie propagandy trochę i ludzi. Traktują ludzi jak stado gęsi niemądrych. Jedna zagęgała i wszystkie mają mieć. Tak traktują ludzi. Muszą być świadomi ludzie. Ogólnonarodowa dyskusja, rozmowa. Tak.
Ale temat lasów państwowych to jest ważny temat. Dzisiaj profesor Szyszko przypomniał o kolejnych niebezpieczeństwach.
I jakie
które,
podatki.
Także mimo tego, że mamy
ale podatki
wybory,
za grunty nowe.
60
rolnicy
milionów.
Rolnicy będą płacili następne podatki. Także za jak będzie to miał bajorko przy sobie, to płaci za to. A nie ma z tego korzyści. Rów jakiś płaci za to, bo nie ma korzyści. No, co to... oszustwo na oszustwie, oszustwem popędza.
Dlatego musimy zmienić to wszystko. I dlatego prosimy o mobilizację wszystkich, którzy nas słuchają, o to, żeby iść do tych wyborów, zachęcić sąsiadów, zachęcić rodzinę, nawet rozmawiać z nieznajomymi.
I przygotowywać ludzi do polityki
tak
też.
Tak jest.
I młodzież do dobrych szkół. Dlatego mamy politologię w Toruniu.
Niech i nowego kanclerza. Tymi.
Też mamy. Też.
Tak jest. No i już zachęcamy może do rozmów naszych słuchaczy, chociaż jeszcze chwilę podzielimy się tutaj z naszymi gośćmi jeszcze myślami. To i taką ciekawą rzecz znalazłem na pewnym portalu prawicowym. Joanna Szczepkowska do Bronisława Komorowskiego. Pragnę zawiadomić o swojej rezygnacji z uczestnictwa w Honorowym Komitecie Poparcia. Jeśli jednak kandydat na prezydenta w jedną noc zmienia te poglądy i dostosowuje je do doraźnych potrzeb kampanii, to ja nie mogłabym z całym czystym sumieniem przekonywać publicznie do tej kandydatury.
No to gratulujemy też odwagi.
Tak, pani też, aktorka
jest też odwaga taka stanąć i...
No z tego stada, prawda?
Establishmentowi temu się tak naraża. To są ludzie z charakterami. Mi się to podoba. To jest to działanie z charakterem. Nie?
Pod prąd, ale trzeba.
Tak. Trzeba być sobą, mieć honor, trzeba mieć, proszę ojca. Bóg, honor i ojczyzna. Oni wyrzucili Boga. Honoru nie mają za grosz, a ojczyzna tam, gdzie pieniądze. No, może być w Brukseli dobrze płacą, prawda? To sprzedaje się Polskę, żeby mieć tę dobrą zapłatę. I już, prawda? Szkoda mówić.
Ale ojcze, będzie lepiej. Jesteśmy przekonani, że będzie lepiej.
Czy jestem pesymistą?
No, gdyby ojciec był pesymistą, to by tego radia nie było, ani telewizji.
Nie.
Koncertu, bo ostatnio nie było w Warszawie.
Tak. Czym ja wytrzymał z ojcem Januszem?
Gdyby był pesymistą.
Nie był optymistą. Gdybym nie był optymistą, to od ojca Janusza bym się tego nauczył, bo on ciągle humor ma.
To jest taka gra dla potrzeb programu.
Ojciec, tak? Nie. Proszę państwa, naprawdę ojciec Janusz jest fantastyczny.
Rozmawiamy.
I ojcowie, bez żartów. My tak się... Leżymy ze sobą,
każdy ze mną
wytrzymuje, czy to ja podziwiam.
Dostaniemy Nobla.
W wysokiej cnocie.
Dziękuję. O Boże, to w tym momencie ja nie wiem, co powiedzieć, więc może melodia jakaś niech będzie i za chwileczkę będzie rozmowa.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych ław. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką wieść. Póki Polska żyje w nas, póki
Ty nie zginie. Orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęka z nóg. Gotów do lotu jeszcze zadzwi złoty rok. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zadzwi. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz.
Tak więc powracamy do naszych rozmów. Nasza odpowiedzialność za wybory. Już dzisiaj było dużo powiedziane, ale zajmie się telefony, które widzę już tutaj na naszej konsolecie. To jeszcze raz, no powiedzmy tak, że było to dla nas, no, dla części Polski, bardzo takie podniosłe zaskoczenie, prawda, ten wieczór wyborczy po pierwszej turze wyborów. Co jeszcze możemy dopowiedzieć, bo właściwie to pytanie retoryczne, czy Andrzej Duda jest dobry, czy będzie dobrym prezydentem. Kiedy porównujemy te kandydatury, no to niektórzy nie mają tutaj wątpliwości. Przy czym trzeba jeszcze jedno powiedzieć, że wiele będzie robiło, żeby ten obraz pozytywny kandydata Andrzeja Dudy zburzyć na różnych płaszczyznach. Spodziewamy się, jak mówią komentatorzy, przy różnych prowokacjach, ale mówimy, że żeby zachować spokój i tutaj taki, prawda, nie dać się wyprowadzić z równowagi, bo to na pewno szkodzi przekazywaniu pozytywnego programu, bo tu o to chodzi. Nie tylko, żeby mówić o kandydacie, że jest taki, 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 bo tego nie czyni pan Duda, tylko żeby pokazywać, jaką ja mam wizję Polski. Czym dla mnie jest Polska? Bardzo proszę, pani poseł, co jeszcze dopowiedzmy i już te telefony niech będą obecne.
Po pierwsze, ojcze, to tutaj chcieliśmy serdecznie podziękować za każdy głos oddany na kandydaturę, na osobę Andrzeja Dudy. Jesteśmy wdzięczni za to, że Polacy zaufali naszemu kandydatowi, że zaufali tej wizji prezydentury, którą on prezentował w swoim programie. Ale również prosimy wszystkie osoby, to już tutaj mówiliśmy dzisiaj, żeby na tym finiszu kampanii wyborczej jeszcze bardziej się zaangażowały, żeby przekonywały swoich znajomych, sąsiadów, rodzinę, jeżeli głosowali na innych kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, żeby oni zagłosowali na Andrzeja Dudę jako gwaranta tego, że dla niego, no, tak jak to brzmi, jego hasło wyborcze, że to jest najważniejsze dla niego, że przyszłość ma na imię Polska i te wszystkie sprawy związane z Polską, z Polakami są dla niego priorytetem. Po drugie, też żeby przekonywali tych, którzy w ogóle nie byli przy urnach wyborczych 10 maja, żeby 24 maja poszli na wybory, żeby wzięli przyszłość Polski w swoje ręce i żeby właśnie oddali głos na Andrzeja Dudę. I trzecia rzecz, która również jest bardzo istotna, to prosimy wszystkich o pomoc przy dbaniu o uczciwość i rzetelność procesu głosowania czy liczenia głosów. Prosimy o to, żeby jak najwięcej osób zaangażowało się w ten korpus ochrony wyborów, żeby zostało mężami zaufania. I to jest rzecz, która dla nas jest najważniejsza. Bo my wiemy, my jesteśmy przekonani, że wizja prezydentury Andrzeja Dudy jest dla Polski czymś bardzo ważnym, czymś bardzo istotnym. Po pierwsze, Andrzej Duda jest to człowiek dialogu. On chce rozmawiać z Polakami. On chce swoją prezydenturę opierać właśnie na dialogu. Po drugie, jest osobą, która tak naprawdę będzie prowadziła prezydenturę aktywną, będzie otwarty, będzie wymuszał na rządzie pewnego rodzaju zadania. Nie będzie na pewno, tak jak to się mówi, notariuszem, czyli nie będzie podpisywał wszystkiego, co dostanie na biurko. Będzie korzystał z prawa weta, ale również będzie korzystał z inicjatywy ustawodawczej, tak żeby te wszystkie rozwiązania, o których mówił w kampanii wyborczej, a przypomnijmy tylko to, no, można powiedzieć, że główne, tak jakby przyrzeczenie, czy główną deklarację, sytuację, że jako prezydent wniesie do Sejmu projekt ustawy obniżający wiek emerytalny, więc to będzie wszystko czynił tak, żeby te swoje założenia, te swoje plany z kampanii wyborczej, te swoje postulaty zrealizować. I jeszcze jedna rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna, bo nie sposób nie zderzyć osoby Andrzeja Dudy z obecnym prezydentem, no, który stosuje prezydenturę bierną, prezydenturę tak naprawdę dobrą dla jednej frakcji, dla frakcji rządzącej. I żeby pokazać, jakim człowiekiem jest Andrzej Duda, to mówiłam w pierwszej części, ale tylko no, teraz powtórzę, bo może nie wszyscy oglądali pierwszą część telewizji TVAM, to wystarczy porównać tylko dzień wczorajszy, kiedy Andrzej Duda spotkał się z pielęgniarkami, z tą grupą zawodową, która jest przez rząd bardzo szykanowana, bo przecież tam pensje pielęgniarek od wielu, wielu lat nie rosną, zawód się starzeje, młode kobiety, które wyjeżdżają za granicę. Andrzej Duda się z nimi spotkał. To było spotkanie bardzo emocjonalne, trudne, ale z drugiej strony bardzo piękne, bo Andrzej Duda pokazał, że nie boi się trudnych rozmów. Natomiast w tym czasie Bronisław Komorowski najpierw się spotkał z Aleksandrem Kwaśniewskim, człowiekiem lewicy, który udzielił mu poparcia, a później zrobił no, żenujący spacer po Nowym Świecie, po krakowskim przedmieściu w Warszawie. I myślę, że warto przypomnieć to jedno zdarzenie, kiedy młody człowiek zapytał się prezydenta, co ma zrobić jego siostra, która przez 3 lata szukała pracy, a teraz, kiedy ją znalazła, to pracuje za 2000 zł. Jak ona ma kupić mieszkanie? No i prezydent, który w ogóle się nie orientuje w sytuacji szczególnie młodych Polaków, powiedział, że może zmienić pracę i zaciągnąć kredyt. I taka osoba aspiruje na pierwszego obywatela, aspiruje do tego, żeby być głową państwa, a tak naprawdę nie zna tych wszystkich problemów, przyziemnych problemów każdego Polaka.
To jest kwestia też tego typu, że kiedy my jako katolicy idziemy do wyborów, to co mówił parę minut temu ojciec dyrektor, to musimy bardzo mocno wziąć odpowiedzialność za to, jak nasz głos będzie wpływał na przyszłość nie tylko naszej ojczyzny, ale także naszego kościoła, którego jesteśmy członkami. Ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak dzisiaj ktoś, kto jest katolikiem, kto jest chrześcijaninem, jest w stanie w następną niedzielę iść na wybory i oddać głos na osobę, która wielokrotnie pokazywała, że nie tylko nie stosuje się do nauk Kościoła, ale też, że je lekceważy i nie ma zamiaru swoich poglądów zmienić. Osoba, która bezkrytycznie, ze względu na to, że akurat jest taka, a nie inna moda, chce prowadzić politykę, która będzie akceptowała in vitro, która będzie akceptowała związki homoseksualne, która będzie podważała naukę Kościoła, a jej reprezentanci będą wręcz drwili z kapłanów, z biskupów, no nie może być przez nas wybrana i to musimy sobie jasno powiedzieć, chyba że chcemy żyć w zakłamaniu i będziemy udawać, że białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne. To jest ta nasza odpowiedzialność, z której kiedyś zostaniemy rozliczeni. I dzisiaj, kiedy mamy wybór między dwoma kandydatami, to odpowiedzialny katolik może tylko i wyłącznie zagłosować na jedną osobę, a tą osobą jest Andrzej Duda.
Właśnie, odpowiedzialny katolik i obywatel to jest też bardzo ważna rzecz, żeby połączyć, prawda, nie rozdzielać tutaj jednego z drugiego, bo przecież oczywiście wiara powinna wpływać na naszą odpowiedzialność, miłość do ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jakiś aspekt ważny podkreślenia? Myślę, że chyba przechodzimy do telefonów. Ważny jest też ten punkt, prawda, porad prawnych, który został otwarty, mówiliśmy o nim, więc tam będzie można się też spotkać. I też jedna z portali zauważył też, że pan Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z człowiekiem, z którym jakoś nie chciał się spotkać wcześniej obecny prezydent, tak jakoś go gdzieś tam machnął ręką, a on dzisiaj go dotrzymał się i wysłuchał, a nawet nie wiedział o tym, że tamtego tak potraktował wcześniej prezydent. Ale to my się skupiamy na programie, na rzeczach pozytywnych, bo myślę, no, to chyba są argumenty, prawda, bardziej takie przyziemne, prawda, mówienie tylko, jaki jest obecny prezydent, a jaki nie jest ten, który ma być, prawda, według dla nas. Chociaż no, przez porównanie, no bo taka jest siłą rzeczy, rzeczywistość, ktoś, kto drugi raz stara się o reelekcję, musi się liczyć z tym, że będzie porównywany.
No, jego... że będzie porównywany, będzie też oceniany.
Czyny i rozmowy spisane, prawda, będą.
Tak. Tak, będą jeżeli dzisiaj już w tej chwili cały internet drwi z tego, że obecny prezydent, rozmawiając z osobą niepełnosprawną, ma z tyłu suflerkę, która podpowiada mu, co ma mówić, co zostało uwiecznione na zdjęciach i na filmach, to co to jest jak nie kompromitacja? Osoba, która jest politykiem od tylu lat, która stara się o reelekcję do najważniejszej funkcji w państwie, nie jest w stanie sama z siebie odpowiedzieć szczerze na problemy współczesne problemy Polaków, tylko musi posługiwać się kartką albo kimś, kto będzie z tyłu podpowiadał, no jest po prostu niewiarygodna i to też trzeba pokazywać, jakiego prezydenta chcemy, bo nawet jeżeli ktoś już, kto nas w tej chwili słucha, nie jest osobą wierzącą i tutaj nie jest to dla niego główny element, który będzie brał pod uwagę, kiedy będzie stawiał swój głos na karcie wyborczej, to musi chociaż wziąć pod uwagę, czy z takiej osoby, którą wybierze w przyszłości, będzie dumny, czy będzie się wstydził. Osoba, która potrafi tylko i wyłącznie robić gafy, która nie potrafi zachować się nawet wtedy, kiedy jest na oficjalnych wyjazdach, delegacjach zagranicznych, reprezentująca nasz kraj, czyli także nasz, skacząca po krzesłach, czy krzycząca do swojego ministra przyjdź szogunie, to już nie jest żenada, to już nie jest obciach, to jest coś, czego nie powinno mieć no
tak,
miejsca.
Ten dialog jest tutaj napisany, bo nie wiem, czy pan poseł to ma, że takie jest jakaś pani niepełnosprawna na wózku i było, czego brakuje? Sugeruje pytanie do zirytowanej emerytki. Czego brakuje? Posłusznie pyta prezydent. Przepraszam, się śmieję. Przytulmy panią, pada za pleców. Prezydent posłusznie przytula. Zaprośmy do pałacu, słychać z tyłu Komorowskiego. I kandydat Platformy pokornie zaprasza inwalidkę. I to jest właśnie ten kontakt z wyborcami.
No więc to pokazuje, że to jest naprawdę żenujące i śmieszne. No mamy prezydenta, który nie potrafi się zachować, który nie potrafi powiedzieć nic swoimi słowami, tylko który powtarza słowa i robi gesty, które każe mu jego zaplecze. Tak nie powinno być, tak nie powinien zachować się żaden polityk, nawet żaden radny, a co dopiero prezydent państwa. Mówiliśmy w pierwszej części, pani poseł Sadurska mówiła o tym, co się działo w czasie wystąpienia w Lublinie. No, krzyki prezydenta, całe przemówienie poświęcone kurom i hodowcom kur, którzy nagle stali się dla niego głównym problemem, pokrzykiwanie, no to jest coś, z czego tak naprawdę taka osoba powinna się wytłumaczyć i powinna powiedzieć, czy nie wiem, czy miał w tym momencie słabszy dzień, czy był pod wpływem jakichś lekarstw, no to przypomnijmy, mówimy o głowie państwa, o osobie, która nas reprezentuje i jeżeli mamy teraz możliwość to zmienić, to musimy to zrobić.
Ja myślę, że też warto w tym momencie powiedzieć, że tak naprawdę my jako społeczeństwo nie uzyskaliśmy żadnej informacji na temat tego, co zrobił Bronisław Komorowski, bo to, że podpisał wszystkie ustawy, które szkodzą Polakom, które przynosiła Platforma Obywatelska, wiek emerytalny, mówiliśmy o tym, choćby obowiązek szkolny dla sześciolatków i takie ustawy, które budziły obywatelski sprzeciw, bo przecież do Sejmu były przynoszone miliony podpisów, To wiemy. Natomiast co zrobił dobrego dla Polaków? To, że Bronisław Komorowski mówi dzisiaj w telewizji publicznej, że do jego kancelarii wpłynęło kilkanaście tysięcy spraw, to my byśmy chcieli zobaczyć, ilu osobom tak naprawdę Bronisław Komorowski i w jaki konkretny sposób pomógł, bo to, że one wpłynęły, to my wiemy. Ale my też wiemy, że on tak naprawdę był od tych ludzi oddzielony i nagle wpadł w niedzielę wieczorem w histerię i w jakiś amok i zaczął zgłaszać różne projekty. Projekty, które go ośmieszają, bo mówiliśmy już o tym wcześniej, że najpierw mówi w telewizji, że żeby zgłosić projekt zmiany konstytucji, to trzeba być niepoważnym człowiekiem, po czym po kilku dniach od tego oświadczenia wychodzi przed Pałac Prezydencki i oznajmia, że właśnie taką decyzję podjął. To, co ojciec przed chwilą cytował, te słowa Bronisława Komorowskiego skierowane do tej pani, no mnie się osobiście przypominają czasy takiego mojego wczesnego dzieciństwa, kiedy rzeczywiście jacyś starzy towarzysze, pierwsi sekretarze znikali na jakiś czas, byli takimi marionetkami, które były kierowane przez jakichś suflerów i mówiły to, co im się do ucha szeptało. No rzeczywiście to jest obraz, który Polskę kompromituje.
Czyli zapraszamy teraz do rozmów już na naszej antenie. Odbieram pierwszy telefon, bo telefony czekają. Bardzo prosimy, Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy pana.
Halo?
Tak, proszę bardzo, słuchamy.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja mam tylko jedno pytanie. Witam wszystkich w studio i ojca. Chodzi mi o media. Czy posłowie wiedzą, co, gdyby Andrzej Duda wygrał wybory, co zrobi z mediami? My jako Polacy nie możemy już tego oglądać, bo telewizja rzeczywiście jest telewizją pana Komorowskiego. No tak nie może być. Ci wszyscy dziennikarze, Kraśki, Tadle, Lewickie, no zróbcie coś z tym, bo to przecież tak nie może być. Płacimy abonament. Nam się jakiś pluralizm w mediach należy. Co z tego, że posłowie składają protesty, tego nawet w telewizji nie powiedzą. A ludzie niestety słuchają i oglądają telewizję. I są tak zmanipulowani telewizją, że państwo sobie nawet nie wyobrażacie. Jeżeli powiem, że gdzieś coś przeczytałam, nikt mi nie wierzy, ale jeżeli powiem, że w telewizji nocą mówili, to mi wierzą wszyscy. No proszę państwa, wy nigdy nie dojdziecie do władzy, a nawet jak do niej dojdziecie, to przy takich mediach następne wybory za chwilę przegracie.
Pani Mario, tak?
Nie może tak być w demokratycznym kraju, żeby jedna opcja zawłaszczyła media. Lisy, Kraśki, Tadle, a Ziemiec to jest taki kwiatek do kożucha. On chyba tam robi za ekstremum prawicowe. No, my jesteśmy za wami całym sercem, ale jak to czasem słuchamy i oglądamy, to nam się chce płakać. Wy nas też na dole zrozumicie.
Tak, pani Mario, rozumiem. Rozumiemy, tylko przy czym jest taki problem, że nie mam tutaj pana kandydata Andrzeja Dudę, żeby zapytać tak dokładnie, ale możemy się domyślać, co zrobi i co może zrobić w ogóle prezydent. No, będziemy na początku nieprzychylne grono tych mediów. No, nie łudzi mi się, gdyby był prezydentem, ale potem powoli tylko zmiana władzy może zapewnić po kolei jakąś zmianę czy wpływ na telewizję publiczną jakoś, bo są przetargi, wiem, że są wybory i tak dalej. Ale pani Małgorzata Gosiewska-Sadurska tutaj powie nam, wszystko wie. Słuchamy.
Przed pierwszą turą było to bardzo silnie widoczne. Zresztą teraz też mamy z tym do czynienia, że obecny prezydent korzystał i korzysta z dużej uprzejmości mediów. To było tak bardzo namacalne. Andrzej Duda, który nawet jak przychodził do programów, spotykał się z bardzo trudnymi, agresywnymi wręcz pytaniami dziennikarzy. Natomiast mimo tego, że właśnie, jak powiedziałam, Bronisław Komorowski korzystał z przychylności mediów, no w tych mediach był praktycznie cały czas obecny, bo media nie rozróżniały, czy występuje jako kandydat na prezydenta, czy występuje jako prezydent Polski, tylko non-stop był pokazywany. No a już tutaj ten święta 1, 2, 3 maja, to tutaj było praktycznie cały czas, to był wielki popis Bronisława Komorowskiego. No przypomnę nawet to, że Marcin Mastalerek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, na znak protestu wyszedł ze studia TVP Info, żeby pokazać, że my się nie zgadzamy na to, żeby tylko jeden kandydat korzystał z takiego uprzywilejowania. Natomiast to wszystko, mimo że to była taka jedna wielka promocja Bronisława Komorowskiego, nie zamknęła całkowicie oczu Polaków, nie uśpiła ich czujności, nie zawiązała im rozumu i Andrzej Duda wygrał pierwszą turę. I tutaj ja oczywiście podzielam te wszystkie pani spostrzeżenia, że media są nieprzychylne, że należy coś zrobić. Tylko w tym momencie, żebyśmy mogli patrzeć całościowo na całą politykę medialną, to tutaj musimy mieć również do czynienia z tym, że jest rząd, który przecież wspiera co niektóre media. Jak tutaj pewnie to wszyscy nasi słuchacze wiedzą, reklamy rządowe, ogłoszenia rządowe, to jest taka kroplówka, która cały czas utrzymuje co niektóre tytuły gazet, czy co niektóre stacje. Gdyby nie te dotacje rządowe, wykupywanie reklam, ogłoszeń, artykuły sponsorowane, to myślę, żeby tak dobrze nie było. Więc tutaj ta sprawa, o której pani mówi, jest oczywiście bardzo ważna, tylko ona wymaga jakiegoś takiego całościowego podejścia, całościowego rozwiązania. I w tym momencie na razie mówimy o wyborach prezydenckich. Ja mam nadzieję, że ludzie się już nie dadzą nabrać takiej właśnie, czy nagonce mediów, jeżeli chodzi o naszego kandydata, czy przychylności mediów, jeżeli chodzi o Bronisława Komorowskiego. I ten 24 maja będzie taki pierwszym krokiem do zmiany Polski na lepsze.
I mamy kolejny telefon.
Pan Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy.
Szczęść Boże, ojcze Januszu, szczęść Boże wszystkim gościom. Boże. Telefonuje Jan z Nowego Targu. Ja obecnie jestem w komisjach obwodowych z ramienia PiSu w tych wyborach prezydenckich. I dlatego mam takie swoje przemyślenia, które chciałbym bardzo serdecznie zwrócić uwagę. Mianowicie pierwsze dotyczy losowań członków obwodowych komisji wyborczych. Często wygląda to tak, że losowania odbywają się w urzędach gmin. Osoby, które za to są odpowiedzialne, losują po prostu w kopertach. Często te koperty bywają przeźroczyste, że wie, którą się po prostu kopertę często zdarza się wybiera. Nie można się doprosić, żeby urzędy gmin wyposażono w 20 na przykład kulek tych rozkręcanych, żeby można było do każdej kulki powkładać numery poszczególnych komitetów i wtedy jest najsprawiedliwsze losowanie obwodowych członków komisji wyborczych. To się dzieje w większości gmin. I to jest cały po prostu problem losowania członków obwodowych komisji wyborczych, kiedy jest ponad stan zgłoszony, kiedy nie może być w jednej obwodowej komisji wyborczej więcej jak 9 osób, z tym, że 8 z komitetów, jedna wchodzi z urzędu. To jest pierwsze takie moje spostrzeżenie. Druga sprawa, to chciałem bardzo serdecznie podziękować ruchowi kontroli wyborów. W mojej komisji były dwie osoby, wspaniałe osoby, dobrze się sprawowały, pilnowały. Jeżeli miały jakieś zastrzeżenia, wpisywały uwagi, my się do tego ustosunkowywaliśmy i bardzo im serdecznie również chciałem tym osobom po prostu podziękować. Druga sprawa to często chodzi o zabezpieczenie kart do głosowania, które są wydawane często w sobotę po południu. gdzie komisja musi karty przeliczyć, dokładnie zabezpieczyć. Również na okręgowych komisjach wyborczych, a konkretnie na gminach, ciąży obowiązek, aby te były zabezpieczenia typu kas pancernych, żeby te karty mogły być po prostu w kasie pancernej. Kasa pancerna powinna być zaplombowana, jak i również szafa do kasy pancernej powinna być zaplombowana i zabezpieczona. Często się zdarza, że tych po prostu kas pancernych nie ma. Takie się zdarzają niestety sytuacje.
Tylko panie Janie, ja się obawiam, że te niektóre uwagi są na tydzień przed wyborami trochę...
Trzecie ojcze Januszu, taki mam serdeczny apel do ludzi, zwłaszcza starszych, przychodzących do wybory. Musi być konieczny dowód osobisty. Często zapominają, ludzie mi tu zgłaszali z terenu Podhala, z Pisza i Orawy, że podchodzono do urn wyborczych, ludzie często zostali odsyłani, ponieważ zapominali dokumentów osobistych. Dowód osobisty musi być. Komisja nie przyjmie bez dokumentu wyborcy do wydania kart. No niestety, apeluję do wszystkich wyborców. W dniu wyborów, 24 maja, zabieramy dowód osobisty i głosujemy na pana Andrzeja Dudę. Apeluję to serdecznie do mieszkańców Podhala, Spisza i Orawy i serdecznie was gości pozdrawiamy. Szczęść Boże, zwyciężymy.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie panie Janie.
Panie Janie, jesteśmy pewni, że zwyciężymy. To, co szczególnie musimy dzisiaj powtarzać, to ten dowód osobisty. Rzeczywiście trzeba mieć ze sobą dokument i nie zapomnijmy o tym, zwłaszcza te osoby, które mają daleko do miejsca, gdzie będą głosować, żeby dowód osobisty ze sobą zabrać. Jeżeli głosują w Polsce, jak za granicą, to żeby mieć paszport. Ale nie ma nic ważniejszego dzisiaj niż zachęcanie osób, aby poszli do wyborów i żeby zagłosowali na Andrzeja Dudę. Jeżeli każdy z nas by przekonał tylko jedną osobę, która nie była albo głosowała na innego kandydata, to możemy być wtedy spokojni o to, co będzie się działo 24 maja. Także pilnowanie wyborów jest bardzo ważne, tego zachęcamy, ale najważniejsze jest to, abyśmy teraz przez te ostatnie dni bardzo czynnie promowali naszego kandydata i bardzo czynnie zachęcali osoby, które nie głosowały albo które głosowały na kogoś innego, aby na te wybory iść i aby w czasie głosowania poprzeć Andrzeja Dudę.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Już jestem na antenie.
Tak, tak, jest pani na antenie, bardzo
proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja już próbowałam się zadzwonić. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, zaproszonych gości. Ja dzwonię z Norymbergi, moje imię Kazimiera. Właśnie chciałam powiedzieć, jak wygląda sytuacja, żeby się zgłosić do głosowania. Po prostu ten numer, ja tutaj cały czas zgłaszam się nam do internetu i cały czas wyskakuje mi po prostu taka rzecz, że zaraz zapalę sobie tu światło, bo nie widzę, że linia jest przeciążona, proszę zadzwonić później. Tak wygląda. Aplikacja została przeciążona lub jest niedostępna. Zapraszamy później.
Rozumiemy, już próbujemy jakoś odpowiedzieć pani.
I teraz i jeszcze właśnie, tak. No i teraz co? I potem ja próbuję dzwonić do mojej ambasady najbliższej, bo to konsulat, bo ja mieszkam w Norymberdze, no to więc paszporty i tak dalej, wszystkie inne rzeczy sobie wyrabiam w Monachium. No więc, a tam dzwonię pod numer telefonu i teraz tak, przyciśnij klawisz 1, po niemiecku chcesz rozmawiać albo po polsku klawisz 2. Potem czy chcesz paszport wyrobić, czy chcesz jakieś tam sprawa losowa wysłała, dostała się. I cały czas tylko sekretarka gada i nie ma po prostu żadnego połączenia. No po prostu no, to jest normalna szykana, to jest po prostu lekceważenie nas, obywateli polskich, mieszkających tutaj za granicą. Ja już mieszkam tu prawie 30 lat. 30 lat tu mieszkam w Niemczech. I wcześniej nie było jeszcze tutaj ambasady, w konsulatu nie było. W Monachium myśmy mieli, wszystko załatwialiśmy w Kolonii albo w Bonn się załatwiało. Wszystko to szło bardzo, bardzo szybko, ładnie i w porządku. Ale ja uważam, że coś tutaj nie tak powinno to wszystko wyglądać. Jak my mamy teraz głosować? Proszę mi nam powiedzieć, jak my Polacy mieszkający, mający obywatelstwo polskie, mający polskie dokumenty, pobyt tutaj na stałe mamy tutaj w Niemczech, i jak my mamy teraz dalej
już
głosować?
Odpowiadamy.
Gdzie, do kogo mamy się odezwać?
No właśnie.
Życzę po prostu panu Dudzie, żeby wygrał. Z całym sercem jesteśmy wszyscy za nim. I naprawdę, jak najbardziej chcemy, tylko teraz proszę nam powiedzieć, co my mamy robić.
Dziękuję bardzo pani, pozdrawiamy serdecznie. No i widać, że też jest wielkie zainteresowanie Polonii i w Niemczech, i we Francji, i we Włoszech, nie wiem jak we Włoszech, ale na pewno też i w Stanach Zjednoczonych, tylko nie mają możliwości. Panie pośle, bardzo proszę pana, poseł Adam Kwiatkowski.
No tak, niestety bardzo często się tak zdarza i płyną takie głosy z całego świata, że nie da się zarejestrować przez ten system. My oczywiście pytamy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dlaczego się tak dzieje, a oni nam mówią, że jest wszystko w porządku i to jest takie trochę błędne koło. Ale to, co ja bym pani zaproponował, poza tym, żeby oczywiście jeszcze spróbować, żeby się nie poddawać, bo czasami jest też tak, że po kilkunastu próbach, nawet po kilku dniach takiego rejestrowania, takie przypadki mieliśmy, z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia przed pierwszą turą wyborów, to się w końcu udaje. Ale ja bym proponował, żeby pani wypełniła sobie wszystkie te dane, które są żądane przez system, czyli żeby pani napisała wszystkie potrzebne dane z paszportu czy z dowodu osobistego, bo mieszka pani na terenie Niemczech, więc tam wystarczy ważny dowód osobisty. Wszystkie dane. Wpisała je w treść maila i wysłała te wiadomości mailem za potwierdzeniem odbioru do konsulatu w Monachium. Jeśli ma pani dostęp do faksu, to wysłała też tą kartkę papieru, wydrukowała i wysłała ją też faksem. Z faksu przecież można wydobyć raport, czy ten mail doszedł do konsulatu, czy nie. I powinna zostać pani do tej listy dopisana, bo nie jest to jedyny sposób rejestracji. Myślę tutaj o tym systemie, o tym portalu ewybory.msz.gov.pl. W taki sposób pani powinna się do tego systemu czy do tego grona wyborców dopisać. Jeśli pani miałaby nadal jakieś problemy, to po prostu proszę skontaktować się mailowo z moim biurem. Postaramy się też pani pomóc. Jeszcze raz powtórzę adres adam.kwiatkowski@sejm.pl.
I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. Prosimy. Halo, halo. Tak, Radio Maria. Bardzo proszę, słuchamy panią.
Już w tej chwili?
Tak.
Mówi Maria Dominika z Warszawy.
Witamy.
Chciałabym powiedzieć, że kurczę, słyszę własny głos.
A co się dzieje? Pani ma radio wyłączone?
Tak, całkowicie.
A słuchawka jest jaka? To jest komórka czy normalny telefon?
Komórka.
Może coś jest, jakieś przebicie. No nie wiem, może pani, to utrudniam bardzo, może pani spróbuje za chwileczkę,
postaram się powiedzieć, dobrze? Przede wszystkim świat się nie kończy 24 maja i żeby coś się w Polsce zmieniło, należy wygrać również wybory parlamentarne, no bo co Andrzej Duda zrobi, jeżeli nie będzie miał większości w Sejmie? A grają naprawdę ostro. Ja już sobie wyobrażam to kwiczenie, jak wygra. I nawet jeśli by Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, to tak dobrze, żeby mogło stworzyć rząd samodzielnie. A grają tak ostro, że jak usłyszałam w jedynce publicznej, tuż po wyborach. Usłyszałam, że nie czekają nas rządy, jeśli PiS wygra, jeśli Duda wygra, nie czeka nas Czwarta Rzeczpospolita, ale czekają nas rządy Ku Klux Klanu. I to jest taka retoryka. Więc musimy się od razu nastawić na wygranie również wyborów parlamentarnych i to tak, żeby samodzielnie stworzyć rząd. Oj, zapomniałam, co jeszcze chciałam powiedzieć.
No, ale już rozumiemy.
Jeszcze jedno. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która nie została przyłapana na żadnej kradzieży, żadnym szwindlowaniu, żadnych podejrzanych kontaktach, chociaż wszyscy od czasów, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość to było Porozumienie Centrum, od tamtego czasu bez przerwy wszyscy, wszelkie prokuratury, sądy, wszelkie służby, media próbowały coś na Prawo i Sprawiedliwość znaleźć. Na przykład te taśmy prawdy słynne z panią Beger. No przecież pani Beger mówiła, co mówiła i dostała odpowiedź, że o tym nie może być żadnej mowy. I no to brzmiało tak, jak z wiersza Jesienina. Mam nadzieję, że ojcowie to wytrzymają. To z wiersza Moskwa Karczemna. Ja to właśnie opisuję tym tekstem. Spośród kobiet, tutaj słowo kobieta zastępuje słowem polityk, spośród polityków ja nie z tobą jedną, nie mało was, ale z taką, jak ty jesteś ścierwo, to pierwszy raz. I ona się zdołała oprzeć tej zniewalającej propozycji korupcyjnej.
Tak, ale to może zostawmy, druga pani, tutaj pani chce odpowiedź, pani poseł i pan... No państwo, które? Pani poseł Małgorzata Sadurska, tak? Prosimy bardzo.
My wybory prezydenckie, tak jak to słusznie pani zauważyła, traktujemy jako taki pierwszy etap w drodze do normalnej, zdrowej, uczciwej Polski. Oczywiście też wiemy, że wybory prezydenckie są bardzo ważne, natomiast my też mamy cały czas w myślach to, że musimy jako Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyć na jesieni. Tak, żeby wprowadzać te wszystkie rozwiązania, które są dobre dla Polaków. Tak, żeby można było obniżyć wiek emerytalny. Tak, żeby można było chronić polską ziemię, chronić polskie lasy. Tak, żeby dać prawo rodzicom decydowania w oparciu o jaki etos wartości mają być wychowywane i kształcone ich dzieci. Tak, żeby przywrócić państwo obywatelom. Tak, żeby dać każdemu Polakowi takie poczucie, że może decydować, że jak podpisuje się pod projektem ustawy obywatelskiej, to ten projekt obywatelski będzie rozpatrywany. Tak, jeżeli wybiera parlamentarzystów w wyborach parlamentarnych, że oni go będą godnie reprezentować. I tak jak tutaj słusznie pani zauważyła, my wybory prezydenckie traktujemy bardzo poważnie i robimy wszystko, żeby nasz kandydat, Andrzej Duda, został pierwszym obywatelem Rzeczpospolitej. Ale cały czas jako parlamentarzyści mamy w głowie to, że musimy również wygrać jesienne wybory parlamentarne i nasza praca, nasza aktywność jest również w tym celu kierowana.
Ważne, żeby powiedzieć jeszcze w odpowiedzi na pani głos, że dzisiaj samo funkcja prezydenta to także jest funkcja, która bardzo dużo może dać. Gdyby prezydentem nie był Bronisław Komorowski, wydłużenie wieku emerytalnego nigdy by nie weszło w życie, bo ta ustawa byłaby zawetowana. A to, czego się zwłaszcza teraz obawiamy, że prezydent Komorowski będzie w stanie zgłaszać każdą inicjatywę, która według jego doradców może mu część jakiegoś elektoratu przychylić i tak jak ze zdumieniem widzimy, że nagle zgłasza w trybie ekstra nadzwyczajnym, niespotykanym nigdzie propozycję zmiany konstytucji, aby pozyskać jakieś głosy, Tak samo może na przykład w momencie, kiedy stwierdzi, że mu się opłacało na przykład zgłosić wniosek o obniżenie emerytur czy rent, taki wniosek zgłosić, bo to jest tak samo absurdalne i tak samo prowadzące do psucia prawa i tego musimy się wystrzegać i dzisiaj musimy mieć pewność, że prezydentem jest osoba odpowiedzialna, samodzielna, która nie będzie bała się z jednej strony podejmować trudnych decyzji, ale która przede wszystkim będzie broniła naszych obywateli przed systemem, który bardzo często właśnie w obywateli uderza.
Ja bym jeszcze chciał dodać, bo myślę, że to warto powiedzieć, jak działa ten establishment, czyli Bronisław Komorowski popierającego Platformę Obywatelską, bo Bronisław Komorowski, tak jak mówił przed chwilą pan poseł Jaworski, zgłasza pewien projekt związany z referendum, a marszałek Borusewicz, Platforma Obywatelska, w trybie pilnym zwołuje konwent seniorów w Senacie. To jest spotkanie, z tego co wiemy, odbędzie się jutro, po to, żeby Senat zdążył się spotkać na dodatkowym prawdopodobnie posiedzeniu, żeby tą kwestię móc natychmiast rozpatrzeć. I gdzie my tu mówimy o jakimś dialogu, o którym mówi Bronisław Komorowski? Bo Bronisław Komorowski mówi dialog dla Polski. No dialog dla Polski polega na tym, że człowiek się spotyka, szczególnie taki pełniący taką funkcję jak prezydent, z różnymi stronami i zaczyna z nimi o tym rozmawiać. Co więcej, daje prawo obywatelom też do tego, żeby wyrazili swoje zdania. Tutaj musimy po prostu mieć pewien efekt. I to nie jest istotne, czy są takie, czy inne zasady. Za wszelką cenę mieć ten efekt, to nie ma nic, szanowni państwo, wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim. Ja uważam, że to jest psucie państwa, bo to jest wykorzystywanie różnych narzędzi, które są dostępne, ale absolutnie w sposób antyobywatelski. Tak być się nie powinno. I to jest właśnie to, co różni Bronisława Komorowskiego od Andrzeja Dudy. Andrzeja Dudy, który chce rozmawiać z ludźmi. Nie powiedzieliśmy tego jeszcze do tej pory, ale powinniśmy to powiedzieć. Otóż Andrzej Duda spotykał się również z zwolennikami innych kandydatów, bo w trakcie swojego objazdu w Polsce zdarzało się, że zwolennicy innych kandydatów przychodzili na spotkania Andrzeja Dudy i on do nich podchodził i z nimi rozmawiał. Chciał poznać ich zdanie, a nie z zaciśniętymi pięściami, krzyczał na nich, zazwyczaj ich zresztą obrażając, tych ludzi, tak jak robił to Bronisław Komorowski. To jest najlepszy przykład na to właśnie, jak traktuje ludzi Bronisław Komorowski, a jak traktuje ludzi Andrzej Duda. A ta historia, którą ojciec cytował, która teraz obiega media elektroniczne, w której okazuje się, że to zaproszenie Bronisława Komorowskiego dla tej osoby do Pałacu Prezydenckiego, ten cały dialog odbywał się tak naprawdę na zasadzie pewnej suflerki, czyli Bronisław Komorowski powtarzał słowa, no rzeczywiście jest takim doskonałym obrazkiem tego, kim jest Bronisław Komorowski, jakiego mamy w tej chwili w Polsce prezydenta.
Jako poseł z Gdańska muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat podstawowej różnicy pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą. Kiedy młody człowiek, młody chłopak pytał Bronisława Komorowskiego, jak jego siostra, która po 3 latach w końcu znalazła pracę, ale otrzymuje tylko 2000 zł wynagrodzenia, ma żyć, jak ma kupić mieszkanie, to Bronisław Komorowski mówi o tym, że najlepiej jakby wzięła kredyt albo zmieniła pracę, jakby to było oczywiste. W jaki sposób Andrzej Duda zwracał się do osób w Gdańsku, które mają podobne problemy? Powiedział bardzo jasno. On jako prezydent zrobi wszystko, aby odbudować przemysł, aby odbudować także przemysł morski. Nie może być tak, że dzisiaj nasze państwo nie będzie opierać się na przemyśle, tylko będzie się opierać na jakichś rozwiązaniach, które nie są w stanie zapewnić rozwoju naszego państwa. I to jest właśnie ta wizja, która przyświetla Andrzejowi Dudzie. I dlatego jestem przekonany, ta pierwsza tura została przez niego wygrana, a druga tura da mu prezydenturę.
I jest telefon, ktoś czeka dłuższą chwilę. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, kto jest z nami?
Tu mówi Tomek z Los Angeles.
Witamy.
I miałem tę okazję i zaszczyt być w komisji w Los Angeles i mam pewne przemyślenia na temat tych głosowań i ten. Akurat w Los Angeles to było tak, że mieliśmy prawie całą komisję złożoną właśnie z przedstawicieli tych opozycyjnych kandydatów i jakieś takie przewałki czy oszustwa to raczej nie są spodziewane tutaj w tym rejonie, ale jedno, co mnie tutaj najbardziej zastanawiało i problemów było, to właśnie korespondencyjne, to głosowanie korespondencyjne. Jest to tak, że my nie możemy nawet sprawdzić, czy ta osoba jest, czy nie ma, czy żyje, czy nie żyje, ale jest też w całym tym w amerykańskim systemie coś takiego, że niektóre koperty nie są stemplowane, znaczki nie są stemplowane i my nie mamy nie mamy możliwości stwierdzenia, że to jednak przeszło przez pocztę. I w tym momencie my mieliśmy chyba takich 60 kopert, które były, no nie wiadomo, czy to przyszło, czy nie przyszło od wyborca, ale uznaliśmy te koperty jako ważne, mimo wszystko i ten. I ze względu na to, że w kopercie był ten upoważnienie i no głos był oddany i na szczęście było tak, że w tych oddzieliliśmy te głosy na głosy osób prywatnych i osób korespondencyjnych i w obu wypadkach pan Duda wygrał. Co prawda te głosy w kopertach były prawie że równe, bo tam było 107 i 95 głosów, taka malutka różnica, więc tutaj w tym momencie ja nie wiem, ile jest w Warszawie, znaczy w Polsce tych korespondencyjnych głosów, jak to jest robione, bo to jest najłatwiejszy moment takiego zniszczenia prawdziwości tych głosów. To jedno pytanie, a drugie no to jedynie co, to jest bardzo mała frekwencja. To jest, gdybyśmy mieli więcej ludzi, którzy się znamy się i nawet jak się mówi im, żeby poszli do głosowania, to mówią, to jest właśnie ten taka niepewność emigranta, że no, jak my możemy wybierać komuś prezydenta, kiedy my już tam nie jesteśmy. I to jest właśnie taki jeden aspekt tego małej frekwencji i to było chyba na tyle. Jeszcze jedno, co tylko powiem, to Andrzej Duda, to się uda. Taką mam wiarę w to i z Bogiem i alleluja i do przodu.
Z Panem Bogiem dziękujemy, pozdrawiamy gorąco Los Angeles.
Ja bym chciał bardzo podziękować panu Tomaszowi. Dziękuję za to, że jest członkiem komisji, że zgodził się w tej komisji być, że dzięki niemu wiemy, że tam nie dochodzi do żadnych nieprawidłowości. Szkoda, że w okręgu konsularnym Los Angeles też zlikwidowano kilka komisji. Zlikwidowano choćby w niespecjalnie odległym, ale jednak położonym kilka godzin drogi od konsulatu San Diego. Ja myślę, że dla nas wszystkich to głosowanie korespondencyjne powinno być jakąś lekcją, ale z drugiej strony odpowiedzmy sobie na pytanie, co mają zrobić ci Polacy, którzy mieszkają kilkanaście godzin albo 8 godzin, albo tak jak Detroit od Chicago, ponad 6 godzin drogi w jedną stronę, po to, żeby zagłosować i wrócić. To powinna być metoda, którą rzeczywiście, to głosowanie korespondencyjne, którą rzeczywiście musimy chyba ulepszyć i ono musi być pod większym nadzorem. Rzeczywiście dzisiaj jest tak, że do momentu, kiedy ta koperta trafia do konsulatu czy ambasady, cały ten proces jest w rękach urzędników konsularnych i to od nich zależy, czy to głosowanie odbędzie się w prawidłowy sposób, czy nie. Ja dzisiaj na Komisji Łączności z Polakami za granicą apelowałem do wiceministra spraw zagranicznych, żeby zwrócił uwagę konsuli na ich prawidłową pracę, żeby oni jak najszybciej wysłali te pakiety do tych Polaków, którzy mieszkają poza i głosują w sposób korespondencyjny. I wreszcie chciałem wszystkich słuchaczy Radia Maryja, ale w ogóle wszystkich zapewnić, że my będziemy się też temu głosowaniu korespondencyjnemu przyglądać. Będziemy chcieli, żeby zostały nam przedstawione informacje na temat tego, ile osób w ten sposób głosowało, ile głosów wróciło, ile chciało głosować, jakie były przyczyny, że te pakiety nie wracały do konsulatów czy ambasad. Po to, żeby się zastanowić, czy to rozwiązanie jest rzeczywiście prawidłowe, ale jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować i jeszcze raz chciałem powiedzieć, że w wielu miejscach po prostu, jeśli nie będzie możliwości głosowania korespondencyjnego, no to ci Polacy nie będą mogli głosować, a to jest chyba ważne i nie da się powinno się powołać komisję tam, gdzie te skupiska Polaków są większe, ale tak naprawdę dzisiaj Polacy mieszkają rozsiani po całym świecie i na pewno spora grupa z nich, jeśli nie będzie mogła głosować korespondencyjnie, no to pozbawimy ich prawa do głosu. Co nie znaczy, że tą procedurę głosowania powinniśmy dokładnie przeanalizować. My mamy swoje uwagi jako Prawo i Sprawiedliwość. Mówiła o tym pani poseł Sadurska. Zgłosiliśmy projekt ustawy, założyliśmy komitet obywatelski, zostały złożone podpisy. No i tak jak z każdym projektem, który wpływa do Sejmu, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy to projektem obywatelskim, natychmiast został złożony wniosek o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Andrzej Duda, przypomnijmy, proponuje i Prawo i Sprawiedliwość też ma taką propozycję, żeby projekty obywatelskie nie mogły zostać odrzucone w pierwszym czytaniu. To by oznaczało, że parlament musiałby zacząć nad nimi pracować i to jest rzecz, która myślę, że tak naprawdę wspiera tą obywatelskość, wspiera to społeczeństwo obywatelskie i tak naprawdę będzie służyć demokracji i z pewnością to wprowadzimy w życie, jak przejmiemy władzę, jak będziemy mieli większość w parlamencie.
I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Proszę, proszę, halo. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Włączam radio i właśnie o głosowaniu, ja tu dzwonię ze Stanów i ja właśnie chciałam też powiedzieć parę słów.
Jakie pani imię, skąd telefon?
Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych, moje imię jest Zofia.
No ale Stany są wielkie, prawda? To...
Z New Jersey,
New Jersey. Cieszymy się. Bardzo proszę pani Zofio, słuchamy panią.
Otóż jak wiele tu osób miało problemów i między innymi ja miałam problem, ponieważ ja już tu przebywam 30 lat. Mój mąż zawsze rejestrował na komputerze głosowanie, przynajmniej ostatnio, i ja miałam problemy, więc ja dzwoniłam do konsulatu. I w tym roku tak samo chciał mnie zarejestrować, po prostu sam się zarejestrował, a mnie kazał dzwonić. Ja oczywiście zadzwoniłam do konsulatu. Uprzejmy pan, który mi powiedział, że nie ma problemu, mnie zarejestruje, wszystko będzie okej, a jeżeli będą jakieś problemy, to będzie do mnie dzwonił i informował, że nie jestem zarejestrowana. I otóż ja byłam pewna, przychodzę i niestety nie byłam na liście, nie mogłam oddać głosu. I bez wyjaśnienia pani konsul była, ja rozmawiałam i nikt nic nie wiedział, dlaczego się stało. Nie byłam nawet ujęta, nawet nie umiano mi wytłumaczyć, dlaczego nie jestem na liście. Więc później rozmawiałam i po prostu wiele osób miało problemu, że nie mogło się zarejestrować. Nie wiem, czym to jest podyktowane, nie wiem po prostu, dlaczego tak się stało. I także nie oddałam głosu.
Mhm. No dziękujemy za informację.
No
za taki...
także pozdrawiam wszystkich, no. Ponieważ nie słucham od początku audycji, pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich gości w studio i z Bogiem.
Z panem Bogiem, dziękujemy, pozdrawiam gorąco New Jersey.
To kolejny telefon, który w jakimś sensie potwierdza to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że pomimo tego, że MSZ mówi, że wszystko jest w porządku, że łatwo się jest zarejestrować, że działa system, to tak nie jest. Ja jeszcze raz powtórzę, proszę spróbować zarejestrować się jeszcze raz. Proszę albo dodzwonić się do konsulatu, albo zrobić to, o czym mówiłem wcześniej, wydrukować wszystkie niezbędne dane, wpisać to na jednej stronie, przesłać to faksem lub mailem za potwierdzeniem odbioru. i proszę spróbować uzyskać potwierdzenie, że to do konsulatu wpłynęło z tego powodu, że ważne jest zarejestrowanie się w każdym z tych trybów, który jest ujęty, czyli albo właśnie przez portal, albo przez maila, albo telefonicznie, albo faksem, i konsul ma obowiązek, jeśli to zgłoszenie jest inne niż przez system komputerowy, panią do listy dopisać. Warto rzeczywiście sprawdzić i proszę się też zapytać, jak nazywa się ten konsul, że pani prosi o to, żeby pani przesłać potwierdzenie. Konsul ma obowiązek przesłać pani potwierdzenie tego zarejestrowania na pani adres mailowy, a jeśli byłyby z tym problemy, to proszę po prostu być w kontakcie ze mną, z moim biurem poselskim. Ja może jeszcze raz powtórzę, bo już wcześniej podawałem swój adres mailowy adam.kwiatkowski@sejm.pl. Będziemy się starać pani pomóc, ale mam nadzieję, że tym razem już wszystko się uda i to zgłoszenie, którego pani dokona, będzie skuteczne i będzie pani mogła zagłosować w drugiej turze wyborów, choć jeśli mówimy już o komisjach, które zostały zlikwidowane, no New Jersey też jest takim przypadkiem, gdzie w poprzednich wyborach były dwie komisje wyborcze, teraz jest utworzona tylko jedna, pomimo tego, że tamtejszy kongres Polonii Amerykański dla stanu New Jersey przeciwko temu protestował i New Jersey jest wielkim stanem i ta komisja, druga komisja by się tam po prostu przydała, bo w tym stanie mieszka przecież bardzo wielu Polaków.
Pan poseł Adam Kwiatkowski, jeszcze jakiś komentarz, czy kolejny telefon ubieramy? To kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami? Witam.
Mariusz, Warszawy.
Panie Mariuszu, słuchamy pana, bardzo proszę.
Chciałem się dowiedzieć, bo od dłuższego czasu słucham Radio Maryja, jestem stosunkowo w średnim wieku młodym człowiekiem, przed 40, a wróciłem do kraju, a bardzo mnie jedna rzecz zadziwia, że jak można oczerniać kogoś, nie dyskutować, oczerniać, nie mając z drugiej strony tak jakby za kontrargument, że potrafiła odpowiedzieć. Nie podoba mi się to, co robi Radio Maryja. Myślę, że to jest radio katolickie, a nie pisowskie.
Panie Mariuszu, no, to jest radio katolickie, katolicki głos w swoim domu. Dajemy dzisiaj głos akurat posłom z PiS-u, przy czym może pan słyszał albo nie, że został zaproszony na debatę prezydent Komorowski, ale jednak takiej debaty chyba nam odmówił, przynajmniej tak niejednoznacznie, ale chyba raczej się nie przybędzie, bo to było takie powiedzenie, że przez tyle lat nie był zapraszany, więc teraz... No więc to jest głos, my dajemy głos tym, którzy tego głosu nie mają tak bardzo udzielanego, niech popatrzy dokładnie, ale to nie moja kwestia, tylko ja broniłem tutaj to, że jesteśmy radiem pisowskim. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Jaworski.
Wie pan, każdy może zadzwonić i powiedzieć, co chce. Na tym polega właśnie wielkość Radia Maryja i telewizji Trwam. Także pan może zadzwonić i powiedzieć, co pan myśli. Natomiast jeżeli ktoś już kogoś oskarża albo próbuje oczernić, tak jak pan to próbował zrobić, to niech pan poda jeden przykład, kiedy nie powiedzieliśmy prawdy, bo w czasie tego programu mówimy tylko i wyłącznie prawdę i tej prawdy się nie wstydzimy. My nie chcemy żyć w państwie, gdzie prezydent nas ośmiesza, nie chcemy żyć w państwie, gdzie prezydent nie potrafi się zachować, nie chcemy żyć w państwie, gdzie prezydent musi mieć suflerkę, aby wiedzieć, co powiedzieć osobie niepełnosprawnej. Jeżeli panu to odpowiada, to jest to pana wybór i może pan na takiego prezydenta głosować. My nie chcemy żyć w państwie, gdzie prezydent, decyzją prezydenta jest podniesiony wiek emerytalny, ponieważ jest notariuszem Platformy Obywatelskiej. Nie chcemy żyć w państwie, gdzie prezydent mówi młodym ludziom, że jak nie stać ich na to, aby kupić sobie mieszkanie, to niech wezmą kredyt albo niech zmienią pracę. I mogę tak wymieniać do rana. Myślę, że to jest odpowiedź.
No a z drugiej strony, ja będę takie lata, że byli zaproszeni przed wyborami, panie Mariuszu, jeżeli pan ma takie imię, na przykład przedstawiciele sztabu wyborczego nie przybyli, bo się im formuła nie podoba, nie, przecież nikt by ich tutaj nie zjadł. No i były fotele, dwa niestety zostawiane z podpisem miejsce dla tych właśnie posłów. No i więc potem nie było sensu już zapraszać. A poza tym, no jeżeli ktoś tutaj ma nam pluć, prawda, ktoś pluje na nas, a potem chce, żebyśmy go zaprosili, no przepraszam, to nawet byłoby to trochę nawet niesmaczne, nie, bo nawet bym się źle czuł prowadzić nawet taki program z całym szacunkiem do adwersarza i tak dalej, czy od adwersarzy. Kolejne telefony jeszcze przyjmujemy, bo już 23 minuty po 23, ale państwo zostaną jeszcze z nami niecałą godzinkę po północy, już tak informuję. Dadzą swój czas, mimo zmęczenia, więc będzie okazja jeszcze rozmowy. I odbieramy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W sprawie komisji wyborczych.
Proszę bardzo, witam.
Chciałem Państwu zwrócić uwagę, żeby nie zdarzały się takie sytuacje, że jeśli to tyle godzin trwa, ktoś chce wyjść na obiad, a nie powinno się wychodzić, ewentualnie powinna zostawać druga osoba, jeśli mąż zaufania wychodzi, bo zdarzyć się może taka sytuacja, że usłyszymy bum, że wpadło 50 albo 100 kart. Musimy tak pilnować kart, które się wydaje i które leżą, jeszcze są niewykorzystane, bo jakiś może taki bardzo inteligentny wziąć ich dużo, zakreślić w odpowiedni sposób, a później dopisać na liście. O tym mówił dziennikarz Reszczyński w poniedziałkowych rozmowach. Dlatego bym szczególnie chciał zwrócić Państwa uwagę w komisjach siedzących na to, żeby pilnować urny. Urna powinna być taką kartką przykrywana. Jest jedna osoba i wrzuca jedną kartkę. Żeby się nie zdarzyło, że nagle 100 głosów jest wrzuconych i to jest 5 albo nawet 10%, w zależności od tego, ile ludzi przyjdzie, nawet do 20%. W ten sposób można by było wygrać. No, musimy też chcieć zmiany, bo do tej pory władza, jaka jest, widzimy, dzieci odbiera się masowo. Jest to rodzaj biznesu, zresztą ta władza tylko załatwia interesy dla swoich ludzi, a jak ktoś jest słaby, nie radzi sobie, to mu się zabiera dzieci. Ja już mówiłem o tym, nasz dziennik pisał 8 czerwca 2011, Andrzej Korejwo dzwoni. Ja też znalazłem się w sądzie ze swoimi dziećmi, bo prawdopodobnie za dużo mówiłem w szkole o tym, że są niewłaściwe podręczniki. Dziecka nie chciałem na seks edukację wysyłać. No i jeśli w takiej atmosferze dyrekcja, nauczyciele wiedzą, jakie są rządzący, że im takie rzeczy można robić, sędzia może takie rzeczy robić, nikt nas nie obroni przed tym, tak jak Andrzej Duda chce bronić rodziny przed takimi totalitarnymi systemami. Dlatego no, raz dopilnujmy wyborów, a dwa później starajmy się żyć godnie.
Dziękujemy bardzo za myśl, za uczulenie. Pozdrawiamy serdecznie pana. Pana imię?
Andrzej Korejwo.
Andrzej, dziękuję bardzo panie Andrzej. Pozdrawiamy serdecznie. No cóż, no rację ma pan Andrzej, tak?
Tak, no, każdy głos jest cenny i każde zachęcanie do tego, abyśmy te wybory wygrali, to jest to, co musimy dzisiaj robić.
I wielka zachęta do tego, żeby właśnie no, w ten sposób wziąć swoją odpowiedzialność, prawda? Bo to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy jest telefon, bardzo prosimy Radio Maryja. Są na pewno, ale widzę, że się tak... Halo, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica, serdecznie witam ojca Janusza oraz szanowny gości, mówi Jerzy z Francji.
Witam.
Pozwolę również ja wyrazić swoje zdanie, ponieważ byłem również mężem zaufania tutaj w Paryżu. Nie wiem, przyznam cię szczerze, nie wiem jak się to sprawy toczą właśnie w Polsce. Ale właściwie myśmy tutaj nie mieli specjalnego problemu. Wszystko było bardzo uczciwe. Mężowie zaufania, mimo że nie mają wpływu bezpośredniego do poczynań, prawda, komisji wyborczej, to jednak dokonuje absolutnie to samo, co i oni notują. Na przykład myśmy notowali, każdy z nas, wymienialiśmy się i każdy z nas odnotowywał, ile osób idzie do wyborów i żeśmy to sumowali. Następnie po tym przeliczeniu mieliśmy swoje również raporty i żeśmy to wszystko zestawiali. I poza niewielkimi różnicami, które zdarzają się, ponieważ człowiek jest ułomny i poza tym godziny już późne, można się pomylić i są niewielkie różnice i w sumie zgadzamy się. U nas w Paryżu nie było absolutnie żadnego kłopotu. Były różne ugrupowania, zawsze było dwóch było mężów zaufania. Jeden był przy urnie, a drugi nieco dalej stał i liczył osoby, które właśnie głosowały. Nigdy nie było tak, jak właśnie jeden z panów mówił, żeby ktoś wychodził. Myśmy czuwali każdy, że jeden zostawał. Musiał być, zawsze był ktoś i byliśmy. I nigdy nie było tak, żeby wszyscy, prawda, wychodzili. Byliśmy bardzo wszyscy zgodni. Mężowie zaufania mają bardzo wielką rolę, Oni po prostu są tym elementem stabilizującym. Oni obserwują, nie w sensie obserwowania jakiegoś, ale obserwują sytuację jako takiej, co się zdaje. Również nie jest to pewna akcja bierna, ale czynna. Oni robią wprawdzie nie oficjalnie dla Warszawy, żeby potem wysłać te raporty, ale dla siebie. I oni właśnie przy tym potem porównują i summa summarum wszyscy się zgadzają. Poza tym nie wiem, jak jest w Polsce, ale na przykład u nas było bardzo dobre, mianowicie, że przy formułowaniu raportu końcowego, więc było taki punkt, nie wiem, czy to istnieje w Polsce, mianowicie jakie są uwagi, ale tutaj włączały się również i uwagi ewentualne mężów zaufania, którzy mogli powiedzieć o pewnych uwagach i które musiały być odnotowane. Nigdy nie było najmniejszego tu jakoś sprzeciwu, jakiegoś podstępu i nieuczciwości. Robiliśmy wszyscy bardzo uczciwie, bez względu na to, jaki był kandydat dla nas, naszą po prostu rolą było to, by uczciwie być uczciwym wobec kraju. I myśmy to właśnie tak robili. No i właśnie, byliśmy wszyscy bardzo zgodni. Także jest bardzo istotne, mężowie zaufania muszą być ludzie uczciwi i bez względu mają swoje przekonania, to jednak uczciwie podchodzą do tego i oni jednak są tym elementem stabilizującym i wtedy absolutnie nie ma. Raport końcowy jest i wszyscy wiedzą, że raport jest zgodny. Każdy ocenia ten raport i raport ten potem jest wysyłany do Warszawy, potwierdzany. Myśmy byli całą noc, prawda, dlatego że godziny są bardzo późne. Także nie ma co panikować, ale jednak mężowie zaufania to bardzo ważny element.
Dziękuję panie Jerzy, pozdrawiamy, szczęść Boże, oczywiście to jest ważna rzecz.
Oczywiście mężowie zaufania są bardzo ważni w procesie wyborów, w procesie dbania o rzetelność i uczciwość, przede wszystkim w akcie głosowania i w momencie liczenia głosów. No ja powiem tak, że ja też byłam mężem zaufania w tych ostatnich wyborach prezydenckich i tak jak tutaj pan powiedział, mimo że mężowie zaufania nie mogą czynnie uczestniczyć w procedurze liczenia głosów, ale obserwują, przyglądają się, w jaki sposób rozkładane są na poszczególne kubki głosy na poszczególnych kandydatów, mają prawo powiedzieć, że dany głos, który jest zakwalifikowany jako nieważny, ich zdaniem jest ważny. Wtedy komisja głosuje, czy ten głos jest ważny, czy nieważny. Mężowie zaufania mają również prawo prosić o kopię protokołu, więc to są wszystkie rzeczy, które są bardzo istotne w tym całym procesie głosowania. Natomiast przykre jest to, że projekt ustawy zmiany kodeksu wyborczego, które Prawo i Sprawiedliwość wnosiło do Sejmu, no nie spodobał się większości sejmowej, a powiem tak, że tam właśnie chcieliśmy wzmocnienia instytucji męża zaufania. Chcieliśmy dać mężom zaufania większe uprawnienia, tak żeby ta rzetelność wyborów, której oni strzegą, była jeszcze większa.
Sama pani poseł była takim mężem zaufania, prawda, mimo obowiązków swoich, to wiemy. Mam może jeszcze ostatni telefon w tej części, podsumowanie i potem jeszcze zaprosimy na kilkadziesiąt minut po północy, jeżeli państwo dadzą radę. Widzę po twarzach, że jest gotowość, tak? Tak, mamy telefon.
Można bardzo mówić?
Można mówić, słuchamy. Halo, kto z nami
niech
jest?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof Oficjanusz, resztę kurikulum vitae tam wyjaśni. Ja dzwonię, bo jestem bardzo zmartwiony. Chodzi mi o te głosy, które były tam z tych różnych kierunków geograficznych, emigracyjnych. I tutaj, jak bym tak powiedział krótko, że czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli dzwonią z różnych stron Polacy, to przecież wystarczy wziąć przykład z naszego ojca w Chicago, który po prostu, jeżeli widział, że MSZ tak poukładał sprawy źle, że nie można się było przebić na normalne punkty, które nam się według prawa należały, no to przecież wtedy trzeba chyba tam to jakoś tak na tych parafiach zorganizować, żeby to jakoś wyjaśnić. Ojciec Pieńko zdał znakomitą zupełnie na ten temat przykład. I mi się wydaje, że jeszcze chyba jest czas, żeby to zrobić. I chcę jeszcze dodatkowo powiedzieć, że no wczoraj, kiedy ksiądz prałat Ireneusz Kubisz tak cudownie się zwracał do Matki Jasnogórskiej z taką prośbą jak dziecko, żeby ona nas tutaj broniła w tej sytuacji, no widziałem, ile ludzi za jego plecami płakało na Jasnej Górze. Ja mu to później powiedziałem, bo tego nie mógł widzieć. No a dzisiaj była taka bardzo sympatyczna, można powiedzieć krotokwilna sytuacja, bo radiosłuchaczka rano powiedziała coś takiego, co powinno nam też dać takie sursum corda, które polega na tym, bo ona powiedziała, że ponieważ ta druga tura wyborów będzie miała miejsce w Zielone Świątki, w Ducha Świętego, no to tak jak Duch Święty dał nam Lolusia, wiemy, kto to jest Lolek z Wadowic, to na 24 w tym miesiącu da nam Dudusia. Także jakoś te nasze serca ożywmy, uratujmy się jakoś tym wszystkim i bądźmy taki pełni po prostu optymizmu. I trzeba tą sytuację z tym MNZ-em jakoś to sobie z tym poradzić, bo chcę powiedzieć, że jak przychodzi ambasador do Stolicy Apostolskiej, to też nie jest on wybierany przez Ojca Świętego. Tylko on jest też propozycją MSZ-u. Także tutaj trzeba być bardzo przytomnym. Także Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jestem z Wami i cieszę się niezwykłym spotkaniem z Panem naszym prezydentem Andrzejem Dudą, bo mam przepiękne fotografie na pogrzebie księdza naszego Juchasa w Ludźmierzu.
Tak jest.
Już tam wtedy czułem, że to jest osoba, która będzie predestinata i która będzie profetycznie miała coś do odegrania. Kochani, pozdrawiam Was z całego serca.
Dziękujemy, Panie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Trzymajmy się jakoś razem, niech Dziewica Niepokalana Wspomożycielka, nieustająca pomoc, 24 lipiec. To jest przecież Lepan to jest Pius V. Trzeba to pogłębiać, trzeba tą świadomość mieć.
Bóg zapłać, Panie Krzysztofie, dziękujemy za te słowa rozgrzewające nas do boju, a my powoli chcemy podsumować tę część, albo odpowiedź właściwie Panu dwa zdania i mamy małą przerwę po północy, jeszcze z okazji, jeszcze troszeczkę.
No i skoro już mówimy o Chicago, to rzeczywiście to, co robi ojciec Zbigniew, jeszcze raz go pozdrawiamy i bardzo serdecznie za to dziękujemy, ale ja jeszcze raz powtórzę to, o czym mówiłem wcześniej. Przecież będzie teraz najbliższa niedziela, można się zgłosić w parafii, zapytać po mszy księdza proboszcza, i na pewno te informacje dotyczące samego trybu rejestracji będą Wam tam, drodzy słuchacze, udostępnione. Musimy się zarejestrować, muszą się zarejestrować ci, którzy chcą głosować poza granicami kraju, bo takie są po prostu przepisy. Ale ja myślę, że że teraz się zwracamy jakby do wszystkich Polaków, bez względu na to, gdzie mieszkają, o to, żeby właśnie skorzystali z tego swojego obywatelskiego obowiązku i prawa do głosowania i żebyśmy wybrali prezydenta, z którego będziemy mogli być dumni, prezydenta, z którym będziemy mieli kontakt, prezydenta, który będzie z nami rozmawiał, prezydenta, który ma pomysł na Polskę i może to też jeszcze nie padło, ale prezydenta, który ma naprawdę olbrzymie przygotowanie do tego, żeby być i pełnić tą zaszczytną funkcję, bo warto powiedzieć, Andrzej Duda był ministrem w kancelarii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale był szczególnym ministrem, bo on odpowiadał za cały proces legislacyjny, on przygotowywał opinie dla pana prezydenta, on przygotowywał inicjatywy ustawodawcze, on wreszcie przygotowywał stanowiska pana prezydenta, zarówno te kierowane do Trybunału Konstytucyjnego, jak i uzasadnienia wet, które prezydent kierował, więc po prostu nie będzie musiał się wszystkiego uczyć, tylko jest gotowy do pełnienia tej funkcji.
Dziękujemy. Pan poseł Adam Kwiatkowski, który no, jest bardzo dobrze znający się na sprawach polonijnych, przypomnijmy, chociaż nie jest oddelegowany oficjalnie, ale Polonia jakoś szczególnie głosuje na pana posła. I pan poseł Andrzej Jaworski.
Ja jeszcze chciałbym raz powtórzyć to, co kilka razy dzisiaj, o co kilka razy prosiliśmy, mianowicie jeżeli jeszcze Państwo, którzy nas słuchacie, chcielibyście nam pomóc w przypilnowaniu tych wyborów, chcielibyście zostać mężami zaufania, to bardzo prosimy o kontakt z najbliższym biurem poselskim Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo prosimy o to, abyście także szli do swoich znajomych, swoich sąsiadów, do swoich rodzin i namawiali wszystkich, aby 24 iść na wybory i zagłosować na Andrzeja Dudę.
Pięknie dziękujemy. Pani poseł, jeszcze słowo przed północą.
Oczywiście.
Podobne co pan poseł, na pewno Andrzej Jaworski, ale...
Realną szansą na zmianę w Polsce jest Andrzej Duda. I tylko Andrzej Duda może zagwarantować to, że nie będziemy się wstydzić za prezydenta, tak jak to mamy, z czym mamy do czynienia teraz, że prezydent Bronisław Komorowski to jest prezydent wpadek, gaf i obrażania Polaków. I Andrzej Duda gwarantuje nam to, że będzie prezydentem dialogu, prezydentem wszystkich Polaków i będzie dbał o każdego Polaka.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Za chwilę modlitwa na zakończenie kompleta, a po 12 jeszcze możliwość chwilkę porozmawiania z naszymi gośćmi. Nasza odpowiedzialność za wybory. Przed nami ten moment obowiązkowy, ale też i szczególnego też i wyróżnienia, bo przecież wybrać głowę państwa to jest też dla obywatela jakieś wyróżnienie według swojego też wyboru i swojego też jakiegoś planu, żeby to był ten pierwszy obywatel, który właśnie nie przyniesie wstydu, będzie wizytówką i będzie rozumiał sprawy swoich rodaków. To jest bardzo ważne.